Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest selekcjoner Michał Probierz. Michał, kilka dni temu widziałem się w tym studiu z Michałem Pazdanem, który, jak pewnie podejrzewasz, wypowiadał się na twój temat niesamowicie pozytywnie, w ciepłych słowach, ale też zwrócił uwagę na taką rzecz, że ty byłeś pierwszym szkoleniowcem w jego karierze, który podszedł do niego z takim nastawieniem: Michał, przestań się napinać, przecież ty dobrze pracujesz, ty naprawdę nie musisz dokładać od siebie aż tyle, nie napinaj się, nawet czasami rób 80%, a i tak będzie bardzo dobrze. I po pierwsze chciałbym cię zapytać, czy ty pamiętasz tę sytuację? Po drugie, czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach częściej musisz mówić piłkarzom, żeby się nie napinali, czy żeby ich motywować, bo czasy trochę się zmieniły?
No witam serdecznie. No to rzeczywiście czasy się pozmieniały, bo jest grupa piłkarzy bardzo profesjonalnych. Jeżeli chodzi o Michała, to ja go bardzo dobrze wspominam, bo rzeczywiście jest to piłkarz, który zawsze dawał z siebie 100% i ja taki przykład siebie też w dużej mierze miałem, że zawsze starałem się na 100% wszystko robić i biegania i wszystko, co można było, a później gdzieś w pewnym momencie, jak już zostałem trenerem, to widziałem, że jednak nie zawsze tak jest, bo czasami gdzieś te obciążenia, które były gdzieś też tam, były przeciążeniowe. Człowiek też te swoje cechy, które miał, w jakiś sposób zabijał. Dlatego jest mi też tutaj w niektórych sytuacjach łatwiej wytłumaczyć piłkarzom.
A czy trener Probierz chciałby mieć piłkarza Michała Probierza?
Ja akurat bezpośredni zawsze byłem, także to z żadnym trenerem nie miałem jakoś problemów, że komuś coś mówiłem nie tak, jak jest. Ja co myślałem, to mówiłem i często to gdzieś tam nie odbijało się negatywnie, czasami za często te swoje zdanie miałem, ale ja takich piłkarzy bardzo cenię, dlatego wolę piłkarzy, którzy jak coś mają do mnie, to przyjdą, powiedzą i wtedy nie ma jakichś tam niesnasek i jakichś nieporozumień, niż za plecami gdzieś ktoś jest cichy i bardzo często gdzieś tam wbija szpilkę.
Jesteś taki otwarty na dialog z piłkarzami?
Ale ja zawsze byłem. Ta moja medialna taka ocena, która była, to bardzo często gdzieś wynika właśnie z tego, że to, co tutaj też powiedziałem, że jako trener ty dziennikarzowi odpowiesz raz, albo jako trener gdzieś, a on ma później mikrofon regularnie co tydzień i to się później odbija gdzieś tam. Czasami nawet jak się coś tłumaczy, a jest to odbiór zupełnie inny przez ludzi, że wytłumaczy się daną decyzję, dlaczego dany piłkarz na przykład nie gra, a ktoś mówi, że się tłumaczy, bo ktoś coś powiedział. I to są takie dwa różne tematy życiowe, jeżeli chodzi o odbiór pewnych sytuacji. Ja ostatnio jak byłem na jednej z konferencji, to dopiero sobie uświadomiłem, że grono tych trenerów, którzy są młodzi, oni nie pamiętają generalnie, jak ja byłem młodym trenerem i to, bo jednak mimo wszystko 23 lata już trenerem jestem, no to, że to były zupełnie inne czasy, bo wyciągało mi się bardzo często to, że nawet piłkarzom zwracałem uwagę, że czarne buty mieli albo żeby telefonów nie odbierali. To takie były wtedy czasy i to nie jest, że dzisiaj to ktoś powie, że czepia się i jest upierdliwy i to, ale takie były po prostu wtedy czasy u wszystkich. To nie jest tylko, że to były moje i to kiedyś takie porównanie dawałem, jak na przykład wyciąga się mi wywiady dzisiaj sprzed iluś tam lat, które kiedyś były. No w piłce, co powiedziało się wczoraj, dzisiaj już jest nieaktualne, a co dopiero z wywiadami, które były 20 lat temu.
A to które rzeczy są najbardziej na przykład nieaktualne z tych, co mówiłeś albo które robiłeś? Jakże dzisiaj patrzysz z tej dzisiejszej perspektywy i myślisz sobie, kurczę, no do dzisiejszych czasów to nie przystaje kompletnie.
Każdy trener musi się zmienić co 5-6 lat i to jest kluczowe, które jest w ogóle w całej trenerce. Kiedyś nie było takich możliwości jak dzisiaj, że przyjdzie młody trener generalnie to każdy trener. Dzisiaj weźmie sobie i otworzy stronę na internecie i wpiszesz w każdym języku świata, jaki chcesz trening i go znajdziesz. Także to tego jest bardzo dużo. Kiedyś nie było, bo kiedyś trzeba było podpytywać, kiedyś trzeba było wypytywać tych trenerów, którzy gdzieś tam byli za granicą i gdzieś tam to wprowadzali i ta różnica była bardzo duża, ale ja zawsze broniłem polskich trenerów, bo uważam, że tutaj nie mamy złych trenerów. Mamy po prostu dzisiaj taki problem, że to, co już kilkakrotnie w wielu wywiadach powtarzałem, że grupa piłkarzy, która grała za granicą, nie została tam. I ci piłkarze po prostu, jeżeli by tam byli, zostali, mieszkali, oni by robili tam kursy trenerskie, oni by tam zostawali, to oni by tam pracowali. A tak to jednak mimo wszystko, no w Polsce się dobrze żyje, bo wszyscy, prawie wszyscy, bo to takie ten slogan, że większość wróciła po prostu do Polski.
Ale uważasz, że gdyby na przykład jakiś piłkarz z tego poprzedniego pokolenia został trenerem za granicą, to on mógłby otworzyć drzwi dla polskich trenerów, którzy nie mieli styczności z tą zagranicą? Czyli na przykład, gdyby Łukasz Piszczek dostał pracę na przykład w drugiej Bundeslidze i odniósłby tam sukces, to myślisz, że to mogłoby później wpłynąć na to, że nie wiem, Adrian Siemieniec dostałby ofertę z drugiej Bundesligi?
Nie, w tych kategoriach. To ja mówię całokształtem, jeżeli popatrzymy, no dzisiaj takie kraje, które jak Holandia, Portugalia, Hiszpania, no to są kraje, które na całym świecie mają ludzi swoich i ktoś mieszka tutaj, ktoś mieszka tam.
A nie zawsze to są poważni trenerzy.
Ale mają agentów, jeżeli ktoś ukończy kurs, to jest poważnym trenerem. To jest, ja nie bardzo się z tym zgodzę, bo my bardzo często deprecjonujemy też trenerów. No, trener, który był w Koronie w Polsce przez pewien okres, był
Kozaka,
wyśmiewany, a się okazało, że prowadzi bardzo dobre zespoły.
Przepraszam, że się wtrącę, ale widziałeś wejście Paczety do szatni Korony Kielce? Jak Paczeta podchodzi do Kamila Kuzery, późniejszego trenera Korony, a Kuzi patrzy na niego po prostu z taką miną, jakby go chciał wyrzucić z tej szatni, i sam przyznał po latach, że trochę mu było głupio, no bo on wylądował w zespołach, które robiły awanse do Primera i w Villarrealu nawet.
Ale to jest takie, no bardzo często ten przekaz pierwszy, który jest, no, drugiego przekazu już się nie da kupić i to jest, ja na przykład po sobie mogę powiedzieć, że bardzo często gdzieś jak styczność mam z ludźmi, którzy gdzieś w mediach słyszą na mój temat, a później mnie poznają, to mają zupełnie inne zdanie i są zaskoczeni, że taka jest opinia. No jest to, trzeba po prostu z tym żyć i ja nie mam po prostu też zamiaru komukolwiek udowadniać, że jest inaczej. Ja mam swoje zdanie, będę miał swoje zdanie i taki po prostu jestem.
Wymieszaliśmy kilka wątków, ale myślę, że tutaj to, co powiedziałeś na końcu, jest najistotniejsze, bo rzeczywiście zauważyłem coś takiego, że kiedy często byli piłkarze albo dziennikarze, którzy cię znają, stają w twojej obronie, to reakcja niektórych kibiców jest taka, a bronisz go, bo to jest twój znajomy, ale twój odbiór rzeczywiście przez kibiców jest inny niż przez środowisko. To znaczy w samym środowisku, wbrew pozorom, nie da się znaleźć zbyt wielu osób, które wypowiadałyby się na twój temat w jakiś jednoznacznie negatywny sposób.
No bo to jest, trzeba pamiętać, że ja pracowałem...
Z czego to wynika, ja że pracowałem jest taka różnica?
I w Widzewie, i w ŁKS-ie. Mhm. Dwa znienawidzone kluby. Pracowałem i w Krakowie, i w Wiśle. Dwa znienawidzone kluby. Grałem i w Górniku, i w Ruchu. Jest grupa ludzi, która negatywnie będzie się wypowiadała, bo dla nas... Ja jak często powtarzam, i piłkarze, i trenerzy, i ten to jest nasz zawód. I to jest jedno, my nie jesteśmy kibicami danego klubu. I to jest nasz zawód. No jeżeli ktoś się chce w danym momencie, to po prostu tam idziesz. No, kiedyś też spotkałem kibiców Widzewa, jak poszedłem do ŁKS-u i ten, ja mówię, to jest mój zawód. I ja mówię, no to ja po prostu chcę się też rozwijać jako trener i chcę pracować, a klubów jest tyle, ile jest. I to trzeba po prostu zrozumieć. I taki jest nasz odbiór trenerski. My jako trenerzy nie mamy do wyboru, że my chcemy iść tam, gdzie pracować. No chyba, że tak bardzo często się mówi na 50% dogadanie, że my chcemy, a ktoś nie chce. No i to jest bardzo często. Także ja akurat tutaj z tej perspektywy samej takiej kibicowskiej, to też się nakręciła taka spirala w pewnym momencie obcokrajowców i ten, już nie chcę do tego tematu wracać, ale jak patrzę na mecze ligowe, to jakoś już dzisiaj nie przeszkadza nikomu to, że gdzieś gra 8, gdzieś gra 9,
no,
gdzieś
zależy
gra,
jacy to są
gdzieś gra 10, no nie ma znaczenia. No Krakowia w tym momencie zdobyła puchar, grała dwa razy w pucharach. To też nie można powiedzieć, że to byli źli piłkarze, także jeżeli ktoś by już oceniał, bo patrzymy
z tej perspektywy. Znaczy jedni byli tacy, drudzy byli tacy.
No wszędzie tak jest i to jest też kwestia patrzenia na to, jak się robi. Generalnie odbiór w Krakowie był taki, że Krakowia jest klubem o nieograniczonych możliwościach i nie jest to prawdą. Ja akurat nie mam też zamiaru dzisiaj bronić się w jakikolwiek sposób albo oceniać teraz profesora Filipiaka, bo go bardzo cenię i irytuje mnie bardzo, jak ludzie, którzy dzisiaj się wypowiadają negatywnie o nim, że w klubie było coś nie tak, jak byliby kozakami, to trzeba było to wtedy powiedzieć, jak on był. A nie, że dzisiaj, jak on nie żyje albo był...
Ale nie ma dzisiaj chyba takiego negatywnego głosu
na
temat profesora.
Bo ty nie patrzysz, nie śledzisz rynku krakowskiego gdzieś tam i oceny. No to jest właśnie ta, bardzo często ta ocena, bo ktoś nawet, tu zmienię teraz temat na chwilę, jak ktoś mówi, kurde, bo czemu ty się irytujesz, jak to do ciebie, ale ty nie czytasz to, co o mnie piszą, bo ty tylko czytasz wzmianki. A jeżeli ktoś, ale ja czytam, bo ja lubię i po prostu
a
nie mam
wrażenia,
tego,
że na ciebie to źle wpływa?
Nie. Broń Boże, bo ja nie mówię teraz o tym, że ten, tylko mówię, jeżeli, bo są czasami rzeczy, które można, one mogą ci pomóc, bo jest coś takiego w tym, że ktoś ma jakiś ciekawy punkt widzenia, on ma inne spojrzenie i okej. No ale jeżeli ktoś 10 razy już pod rząd na przykład ciągle negatywnie tylko pisuje, albo ciągle ten sam temat, no to wiadomo, że to już jest negatywny odbiór i koniec, i jego nie zmienisz. Ale wracając do tego Filipa Jacha, profesora, że ja na przykład nie bardzo jestem tym zbulwersowany, że dzisiaj, tak jak niektóre wywiady gdzieś czytałem, że teraz w Krakowie wszystko było źle wcześniej, że teraz jest dobrze. Uważam, że jak ktoś byłby na tyle kozakiem, to trzeba to było wtedy powiedzieć profesorowi, że i na przykład odejść z klubu, a nie, że...
No, nie ma sensu odbierać jakichkolwiek zasług Filipa Jachowi, bo ja pamiętam, ja pamiętam, jak wyglądał nawet stary stadion Krakowi, jaka tam była trawa nawet za trybuną i on ten klub został drewniany tak naprawdę, a zostawił murowany, ale ty wspomniałeś też o jednym takim wątku, jak ograniczony rynek, to znaczy masz pewną ograniczoną liczbę klubów i czasami patrząc na niektóre twoje decyzje, ja się zastanawiałem tak, z jednej strony, czy ty jesteś uzależniony od tej roboty i z drugiej, czy ty się trochę nie boisz bezrobocia, bo zdarzało ci się przejmować niektóre kluby, takie, przy których człowiek się zastanawiał, kurczę, on ma za duże nazwisko, żeby przejmować taki klub. I tu mówię w kontekście ŁKS-u, w którym ta robota była fantastyczna, a była w bardzo trudnych okolicznościach, ale też nawet tej Niecieczy, gdzie koniec końców nie popracowałeś. Wiele osób zadawało sobie pytanie, to już nie lepiej byłoby odpocząć, złapać taki dystans?
Ale czy ja tym ludziom mówię, co oni mają robić?
To jest
kwestia, każdy ma swój kierunek i każdy ma pracę. Po pierwsze, nie jestem ani uzależniony od pracy. Po drugie, też nie jest prawdą, tak jak wielokrotnie gdzieś czytałem, że ja niby w depresji byłem, ja odszedłem z Krakowi, nie z Krakowi, odszedłem z zupełnie innych względów, które uwzględniałem z profesorem Filipiakiem, one nie zostały spełnione i dzisiaj nie mam zamiaru też tego wyciągać ze względu na to, że on już nie żyje i tym bardziej tego w ogóle mówić. I to było z tym związane i po prostu później dogadaliśmy niektóre tematy i zmieniliśmy te patrzenie na to. Na pewno... Jeżeli chodzi o pewne wybory, to ludzie też nie znają drugiej strony. I tutaj, Drago, bardzo cenię, jak miałem prezesa Andrzeja Kuchara, który zawsze mówi, że jak nie masz akt kogoś, to trudno się o nich wypowiadać. No i to są takie sytuacje. Jeżeli w Łodzi mieszkałem i w Łodzi byłem dogadany z ŁKS-em, że wiedziałem, że idę do Arisu i mówię, że mogę pomóc na ten okres, który jest, to pomogę. I od razu to było dogadane, bo taką umowę miałem, no to jest na normalnych warunkach. Jeżeli pracowałem w Niecieczy, no to wiedziałem, że mogę pomóc Niecieczy, bo wiedziałem, że jest. Mieszkam, mam dom pod Krakowem, mam niedaleko i miałem bliżej czasami tym dojazdem do Niecieczy niż do Krakowa. No to są też, mając rodzinę, to też się patrzy na inne aspekty, które są. I to zawsze te wybory ludzie z boku zawsze oceniają, im jest zawsze łatwo, bo im wszystko przychodzi ten. I zawsze każdy mówi, że jak nawet powiesz czasami skład, nie? I każdy powie, o, taki skład powinien być, to każdy mówi, o, to by było lepiej. Ale on nie bierze pod uwagę, że mogłoby być gorzej. I my jako trenerzy, którzy mamy wątpliwości, którzy ja prowadzę 500 meczy w Ekstraklasie, ja mam ciągle wątpliwości o powołania, o składy, o to na przykład wczoraj, no sam byłem zaskoczony i nie ukrywam, że to jest bardzo dziwne, jak czytam, że Arek Milik jest odsunięty od reprezentacji i on nie będzie powołany, jak my jeszcze sami tego nie wiemy, jak ja nawet nie wiem tego, a już czytam, że ktoś mówi, że on wie. No to jest trudno, żeby ktoś też to drugą stronę też czasami zrozumiał, bo to są bardzo trudne takie momenty właśnie w tej ocenie samej takiej sytuacji, bo to jest irytujące. Tym bardziej, że takie plotki, no ja się na przykład nie dziwię, że jeden czy drugi później może być zły, bo powie, no tak, no komuś powiedział, że on nie gra, no ale ja sam dzisiaj nie wiem, na dnia, tak jak dzisiaj jest 28 luty, to ja nie wiem, jakie będą powołania na dzisiaj, bo obserwujemy bardzo szeroką grupę piłkarzy i z tej grupy piłkarzy powołamy, a my nie wiemy, kto będzie zdrowy też za dwa tygodnie.
Mhm. No reprezentacja generuje bardzo wiele spekulacji, bardzo wiele plotek i a co było, powiedzmy, takiego najdziwniejszego, co przeczytałeś na swój temat albo na temat swoich decyzji, na temat swojej pracy, od kiedy zostałeś selekcjonerem? Bo tutaj jakby tego oddźwięku pracy nie da się w żaden sposób porównać do jakiegokolwiek klubu w Polsce. Co jest najdziwniejszego?
No jakoś mnie nic nie dziwi, także, że to jest, nie ma też takiej, no wiadomo, że te opinie, które były, że tam nie zasłużyłem, albo że ten, no to akurat to mnie to bardziej bawi, bo jeżeli ja tyle lat prowadzę, no i mnie zawsze ktoś zarzuca, że ja nie osiągnąłem sukcesu. No z zespołami, które ja pracowałem, to osiągnąłem sukces, bo ja nie pracowałem, nie szedłem do Legii, nie szedłem do Lecha, do Wisły trafiłem, gdzie się nasze drogi przecięły. No nawet jak czytałem teraz wywiad jednego z byłych piłkarzy, to mówi, że ta szatnia była totalnie rozbita i totalnie rozwalona i ta szatnia była bez sukcesu, bo zawodnicy nie chcieli grać. No to
tamtej Wisły.
Tamtej Wisły. No i to jest, no i to...
To są, a to nie był taki trochę przełom właśnie w tej karierze, że idąc do tej Wisły pomyślałeś sobie, odbuduję ten wielki klub i no nie będę potrzebował, nie wiem, Legii czy Lecha, po prostu ja zrobię wielką Wisłę. Miałeś wtedy takie poczucie?
No to trudno powiedzieć. No to nasze drogi zawsze się rozchodziły. Dzisiaj chyba gdzieś nawet przeczytałem, jak się toczą losy trenerów, którzy pracowali w Wiśle, że no, gdzieś tam akurat ktoś jakiś
degraduje
zdjęcie,
trenerów trochę,
że
ten klub.
Że tak jest, no ale generalnie od momentu odejścia z Wisły, no to gdzieś tam coś osiągnąłem i to akurat nie jest tak do końca. Zawsze jest taki niuans, ale tu wracając do tego, bo to od pytania odbiegłem trochę. No jest wiele takich tematów, które ktoś tam na przykład pisze. Jedynie co mnie irytuje, że ktoś mówi, że ja coś powiedziałem, czego w ogóle na przykład nie mówiłem, nie? Bo to jest takie wrzucanie komuś do ust niektórych rzeczy, a są sytuacje, które naprawdę one są bardzo delikatne, jeżeli chodzi o szkoleniowców, bo to trudno, żebym ja jako trener publicznie wypowiadał się na temat piłkarzy. No to rzadko to robię i raczej nigdy tego nie robiłem.
Mhm. No ale to siłą rzeczy będą dziennikarze cię prosić o to, żebyś wypowiedział się na temat formy poszczególnych piłkarzy, czy na temat...
Ale wiesz, nie, to jest coś zupełnie innego. Mhm. Jeżeli forma dotycząca formy piłkarzy, to są dwa zupełnie inne, ten, ale na przykład tak jak teraz niepowołanie Milika przeze mnie, które w ogóle jeszcze z nie, nie było. I tak było o wielu piłkarzach, że wielu piłkarzy, których na przykład, że my nie powołujemy, albo oni będą powołani. Nie?
Bo ty rzeczywiście wspomniałeś o tym, że poświęcasz sporo czasu na słuchanie tych wszystkich programów, oglądanie
tych
programów.
Bo jak jeżdżę, no to jest. No.
Odnosisz się też do tego często. Ja się zastanawiam, czy trener trochę nie zaśmieca sobie głowy tym wszystkim, że nawet jeśli słuchasz ludzi inteligentnych albo ludzi, z których zdaniem się liczysz, to oczywiście koniec końców ty jesteś niezależny i ty podejmujesz te decyzje i czy trener nie powinien mieć nawet takiej czystej głowy, żeby nie zastanawiać się, jaka decyzja zostanie zinterpretowana, tylko musisz działać jakby zgodnie z własną filozofią i czy jest to potrzebne po prostu?
Ale ja nie myślę, jak to będzie zinterpretowane. To jest... Nadinterpretowanie odpowiedzi.
Ale często wchodzisz w takie konfrontacje.
No nie wchodzę na konfrontację, tylko jeszcze raz tłumaczę. Jeżeli ktoś zarzuca tobie coś, to masz prawo odpowiedzieć. I to nie jest, że ty jesteś kłótliwy, że ty jesteś ten, tylko po prostu ty wypowiadasz się swoje zdanie. I to jest ta kolosalna różnica w ocenie później. Bo jeżeli teraz komuś na przykład odpowiesz, przykładowo na konferencji prasowej, tak jak było na jednej konferencji prasowej, opowiedziałem o jednym zawodniku i ktoś mi mówi, że ja już założyłem zbroję i już w ogóle z dziennikarzami chcę walczyć.
O Drągowskim i o Bułce, tak?
Nie, tam było kogoś innego chyba chodziło, teraz już nie pamiętam dokładnie. I teraz jest sytuacja taka, że odbiór tego, ty jako trener, który na przykład z boku, no masz prawo też coś wytłumaczyć, no to nie jest, no to jest normalna kolej rzeczy i ktoś to później interpretuje, że ty odkładasz, to znaczy, że to my nie możemy odpowiedzieć, my nie możemy.
Nie, no możecie, oczywiście, że tak.
Dlatego o to chodzi, no to są normalne ludzkie rzeczy, jeżeli rozmawiasz na te tematy, jeżeli z tymi ludźmi normalnie odpowiadasz, ja nie mam problemów z udzielaniem odpowiedzi na pytania, które były. Nie mam problemu z trudnymi pytaniami. Byłem na... Mówię, że dzień robię, że wszystkie wywiady udzielam w jeden dzień, żeby nie było też problemu, że ktoś jest poszkodowany i wtedy jest to zupełnie inaczej. To samo jest teraz, jeszcze wracając do takiego kwestii nawet odpowiedzi. Jak jest polski trener, ja na przykład jestem z 90% dziennikarzy na ty. I nie mam tego zamiaru dzisiaj zmienić, bo jeżeli jak z kimś byłem wcześniej na ty...
Tylko z Sebastianem Mirą nie jesteś na ty.
No, a to już Sebastiana jestem. Ja akurat mówię z dziennikarzami. Ten, jeżeli
tak,
chodzi
tak,
o to,
wiem, ale to
no trudno, żeby teraz na przykład nagle komuś, nawet jak ktoś jest młody, i ten, żeby nagle mówił, że ty mi masz mówić trenerze. No i takie są relacje. Ja tych
a
nie
z piłkarzami jak to wygląda?
Ale proszę, ja dokończę. I teraz masz to samo dotyczy teraz sytuacji, której tak, jeżeli do mnie zadzwoni ktoś, no to ja odbieram telefon, bo ja nie mam problemu z tym. Ale teraz sytuacja jest taka o tyle trudniejsza, że ty, jeżeli już powiesz jednemu albo drugiemu dziennikarzowi nie, to już jest problem. A jak był Santos, Sousa czy inni, to do nich nie mieliście numeru. Do niego nikt nie zadzwonił sam i mówię, ty,
wiesz co, ale nie odpisywali.
No i to jest ta różnica, że trzeba też po prostu pewne rzeczy tutaj jako selekcjoner zmienić.
Ja na przykład w 100% rozumiem, że selekcjoner w danym momencie może nie chcieć udzielić wywiadu, bo po prostu ma tyle roboty i dla mnie to jest zupełnie naturalne. Tylko tak się zastanawiam na przykład, czy jak człowiek czyta na swój temat, słucha na swój temat, to tak naprawdę za każdym razem, kiedy posłuchasz czegoś na swój temat lub przeczytasz, to trudno jest wyjść w pozytywnym nastroju z czegoś takiego. Zawsze gdzieś koniec końców coś cię zirytuje i tak się zastanawiam, czy to nie jest czy to nie jest niekorzystne po prostu dla ciebie, nie?
Że ty... Nie, to jest kwestia przyjmowania pewnych rzeczy i to wielu osobom mówię, że jeżeli ktoś się pyta często, jak ja sobie z tym radzę, no to mówię, że ja mam lustro i ja wiem, patrzę w lustro i to jest odpowiedź dla mnie, która jest wyznacznikiem, a nie osoba, która jest z boku i uwagi czasami są cenne, bo są fajne programy, które można posłuchać jak z zagranicy czasami, bo rzeczywiście nie jesteś w stanie wszystkich zawodników nagle ocenić i gdzieś tam posłuchasz o tych zawodnikach. No wiadomo, że z niektórych programów to akurat no nie ukrywam tego, że się śmieję, bo to jest dzisiaj naklejki. No nie, no nie będę mówił, bo to już trudno, żebym promował niektóre programy. Że gdzie są, tylko chodzi o kliki i o to, żeby ktoś, kto komu bardziej przywali i wtedy jest cenniejszy. Dlatego...
A słuchasz faktycznie jakichś, nie wiem, zagranicznych podcastów, żeby posłuchać na przykład, jak oceniany jest piłkarz reprezentacji Polski w danym kraju?
No to ciekawy wątek. Jest też dużo takich tych, żeby jak wiedzieć, ja mam też znajomych gdzieś tam w różnych krajach i gdzieś tam kwestia przekazywania pewnych informacji jest łatwiejsza, bo jednak gdzieś tam zawsze ktoś coś dopowie.
Ja mam takie wrażenie, że czasami się pojawia się jakaś negatywna opinia na temat twój, na temat reprezentacji. Tak jest, wydaje mi się, z każdą pracą, która jest wystawiona gdzieś na ocenę publiczną, z tym, że w przypadku selekcjonera, no to nabiera jeszcze większego wymiaru. Jest trochę tak, że jak ty przeczytasz jakąś wypowiedź, na przykład na temat powołania Patryka Pedy, to od razu czasem wydaje ci się, że ogół tak to odbiera. Że jeśli na przykład Artur Wichniarek skrytykował Patryka Pedę, to że ogół tak to odbiera. Ja na przykład uważam, że to był twój autorski pomysł, który koniec końców się sprawdził. To był pomysł kontrowersyjny o tyle, że przyjechał piłkarz z Serie C, ale pomysł, który wypalił. Więc a czasami, niejednokrotnie odnosiłem takie wrażenie, że ty na przykład na bazie jakiejś jednej opinii, która się pojawiła, wydawało ci się, że to jest jakiś trend.
No nie, no to jest to, co ci mówiłem wcześniej o odpowiedzi. No jeżeli teraz, no teraz nie powiem na konferencji, przepraszam, ja odpowiadam tylko temu panu. No tego nie da, no tylko odpowiadasz, jak odpowiadasz, to odpowiadasz naturalnie. To tak jak tobie. No jeżeli teraz ja z tobą odpowiadam tobie, no to odpowiadam też ogółowi i każdy z tego ogółu, który teraz przysłuchuje się temu wywiadu, może sobie wyciągnąć coś negatywnego albo pozytywnego. W zależności od kogo, jakiej osoby chcesz. Bo jeżeli ktoś chce przywalić, to też znajdzie. To powie, że się jąka, to powie, że się że ręką macha, albo powie, że kawy nie trzyma w tej ręce. A jak ktoś chce powiedzieć coś pozytywnego, to powie, o, on tą kawę trzyma z gracją. I to jest porównanie takie do pewnych sytuacji. No, tym bardziej dziwi mnie, że byli piłkarze często tak odbierają tych piłkarzy, którzy gdzieś są promowani w reprezentacji, bo oni też powinni wiedzieć, że ktoś na nich postawił, ktoś w którymś momencie im dał szansę.
Ale większość wypowiedzi byłych piłkarzy raczej jest takich, że jeśli pojawia się na przykład jakikolwiek selekcjoner, myślę, że Jerzy Brzęczek był takim bardzo klarownym przykładem, to byli piłkarze zwykle stoją po stronie trenera, że rzadko zdarza się krytyka. A też mam takie wrażenie od paru lat, że ty trochę pragniesz pozytywnych komentarzy, to znaczy...
Nie, ja po prostu przysłuchuję się, ja nawet mnie te komentarze pozytywne, to tak samo, ja to co mówię, ja wiem co robię i ja cenię obiektywizm i to jest kluczowe. No przecież wiadomo, że ja nie jestem szczęśliwy, że nie wygraliśmy z Mołdawią, że nie wygraliśmy z Czechami, no przecież trudno, żebym był szczęśliwy, no zabrakło nam skuteczności w jednym meczu. I to tłumaczyłem. No teraz masz prosty przykład. Gdzieś tam czasami powiesz, że ktoś lepiej, wzrost ma lepszy i potrzebować do stałych fragmentów gry, a chodzi o to, że gra głową lepiej.
I to są
kwestie później. I jeżeli ty teraz wypowiadasz się i wypowiadasz się po meczu, wypowiadasz się, to jest zupełnie inny odbiornik, jak ktoś sobie to słucha na przykład czwarty raz i chce coś wyciągnąć. Nie jest tak, że ja jestem ani uczulony, ani potrzebuję pochwał, nie jest, bo trenera i tak rozlicza tylko jedna rzecz, wynik. I to jest kluczowe w tym wszystkim, co my robimy. Wiadomo, że fajnie jest jeszcze, jak masz wynik, masz styl, umiejętność zarządzania jest dobra i to wszystko, to jest okej. Okay. No ale jest taki czas, ja jestem 23 lata trenerem, który jest, miałem wiele wypowiedzi, które były kontrowersyjne, one już zostaną w anałach i niektóre zostaną już na lata. Także to jest normalne, naturalne kolej rzeczy. Nie?
No pewno... w taki sposób skonstruowałeś swój wizerunek, który być może w oczach kibiców jest trochę inny od tego, jaki rzeczywiście jesteś prywatnie.
No ale to już jest każdego indywidualnie odbiór. No ja akurat nie mam z tym problemów i na siłę przyjaciół nie potrzebuję.
Nie ulega wątpliwości, że to nie ty odpowiadasz za klęskę w tych eliminacjach. Też to mówiłem w jednym odcinku, że moim zdaniem tutaj, jeśli mielibyśmy komukolwiek przydzielać jakąkolwiek winę, no to byłby Fernando Santos, piłkarze, ewentualnie gdzieś, oczywiście PZPN, to co się działo wokół reprezentacji. Ty tam trafiłeś na koniec. Natomiast chciałbym ciebie zapytać po czasie, co ty uważasz na przykład, że ty mogłeś zrobić lepiej właśnie w tych meczach? Czy jest coś takiego, gdzie...
No zawsze, zawsze po meczu jest inaczej. To, to jest, ale też nie wiadomo, czy by było lepiej. I to, to dzisiaj może.
To jakie powiedzieć... pytania sobie zadajesz na przykład właśnie po tych, po
no
tych czterech meczach?
Kwestia powołań nawet. No, no wiadomo, że w pewnym momencie przez lata Robert był na wszystkich zgrupowaniach, na najważniejszych meczu go nie było, gdzie, gdzie ta sytuacja mogła być inna. Dlatego dziwiłem się w ogóle, że w ogóle ktoś wpada na pomysł, żeby odsunąć Roberta od kadry. No, druga sprawa, że jak się na to popatrzy, na te przeanalizowaliśmy te eliminacje, no to no tutaj mimo wszystko, no ten mecz kluczowy był z Mołdawią u siebie i to, to jeżeli chodzi, ja mogę mówić tylko o mnie i tylko o mnie będę mówił, bo na pewno nie wypowiadam się w żaden sposób o poprzedniku, a tym bardziej, że prowadziłem reprezentację młodzieżową i gdzieś tam jakąś współpracę między selekcjonerem Santosem mieliśmy. Żałuję tej sytuacji, której nie wykorzystaliśmy. To jest moment najważniejszy, bo mieliśmy naprawdę tych sytuacji bardzo dużo i tutaj kwestia wprowadzenia później czy jednego, czy drugiego zawodnika, może wcześniej, może szybciej, no to mogło to zmienić, ale mogło też to, co powiedziałem, być w drugą stronę. A czym dłużej w piłce siedzę, to tym ma więcej znaków zapytania i dlatego dziwi mnie czasami, jak słucham takich ludzi, którzy dopiero wchodzą do piłki
no
i oni już wiedzą, że to jest ten, no, no nie ma, piłka tak zaskakuje, że tyle lat prowadząc zespoły, jeszcze ciągle mnie coś zaskakuje.
A ty przykładasz dużą wagę do statystyk po meczach?
Statystyki są, najważniejsza jest jedna.
No,
ta
o,
wynik końcowy
tak,
i ten...
Ale koniec końców, jeśli tobie ktoś drukuje raport
o tym patrzeniu, o tych sytuacjach, no to jest...
Bo ty sam nawiązałeś do tego pytania.
Tak, przenoszenie do tej trzeciej strefy, której jest i to...
Wiesz
to jest,
co, nawet nie pytam o tak szczegółowe,
jest jedna,
ale...
Jest jedna rzecz, mnie interesuje zawsze ten... I to mi się też podobał ten cytat, który od kogoś przyjąłem, że broni strzelnie, strzelać celnie i to jest w piłce najważniejsze.
Mhm. Zmierzam do tego, że sam nawiązałeś do tego mitycznego XG, które można cenić, można nie cenić, można do tego przykładać jakąś wagę i rzeczywiście w tym meczu z Mołdawią mieliście najwyższe XG jako reprezentacja Polski od meczu z San Marino w 2021 roku i według tego XG i goli strzelonych przez reprezentację i traconych, to powinniśmy mieć więcej bramek strzelonych i mniej straconych, więc o co chodzi z tą reprezentacją, że ona gra... Ten potencjał nie jest taki, jak w 2016 roku, żeby było jasne, ale ona i tak gra poniżej swojego potencjału.
No ja jeszcze raz mówię, ja będę się wypowiadał tylko o meczach, które ja prowadziłem i to, to co mówię, no, to, to się potwierdza jeszcze tym bardziej to, co powiedziałem, że po prostu nie wykorzystaliśmy meczu z Mołdawią multum sytuacji, które stworzyliśmy i błąd indywidualny zadecydował o tym, że ten mecz zremisowaliśmy. Proces, który w tej reprezentacji musi nastąpić i to jest rzecz, którą trzeba zrobić, ale też trzeba pamiętać, że baraż to nie jest miejsce na próbę i w jakikolwiek sposób na pewno też nie będziemy ryzykować jakiekolwiek gdzieś tam podejściem, tylko zrobimy wszystko, żeby po prostu w danym momencie wystawić najsilniejszy skład, jakim będziemy dysponować i postarać się wyeksponować wszystkie atuty tych zawodników, których mamy.
Jeśli przejdziecie pierwszego rywala, czyli Estonię, to możemy się spodziewać nawet antyfutbolu, ale tylko po to, żeby za wszelką cenę awansować? Ja uważam, że generalnie nie ma nic złego w antyfutbolu, jeśli ktoś
no pytanie, pytanie, co to jest antyfutbol, no bo jak Atletico się broni i przez cały mecz, to mówimy, że fenomenalna defensywa i umieją płynnie przejść do kontrataku i ten, jak chcesz powiedzieć, to powiesz, że to jest antyfutbol i laga na lewego. No to jest punkt widzenia, nie, zależy od miejsca siedzenia.
Co innego jest laga, co innego jest długie podanie.
No tak, ale to my jak będzie długie podanie na lewego, to będzie się mówił, że to jest laga.
Nie, jeśli będzie zagrywał dobre, długie podanie jak Kiwior, to nikt nie będzie mówił o żadnej ladze. No. Powiem ci tak, zarzucano ci dośrodkowania w Krakowi. Gdyby reprezentacja Polski opierała się na dośrodkowaniach takich, jakie pokazywał Nikola Zalewski w twoich meczach, to ja ci gwarantuję, że ludzie chwaliliby te dośrodkowania. Jestem o tym przekonany.
No dobra. No ja już kiedyś rozmawiałem z tym, z tą osobą, która napisała i zaczęła to cały ten temat dośrodkowi.
Czyli z kim?
A nieważne, to nie będę kogoś promował.
Dziennikarz z Krakowa?
I jeżeli kiedyś z nim rozmawiałem i właśnie mówię, że pisze, że Krakowia nie ma stylu, bo dośrodkowuje, bo ten, no to się go pytam, no to jak nie ma stylu, skoro Krakowia dośrodkowuje? No to znaczy,
no,
że już jest
styl. Dośrodkowania.
To jest styl na oparty, bo to możesz powiedzieć teraz, że styl oparty na dośrodkowaniu, albo możesz powiedzieć, że to jest bardzo dobry styl oparty, gdzie przeciwnik, że zespół, który posiada piłkę, stara się przez boczne sektory doprowadzić do sektora
środkowego. No wiadomo,
środkowania.
Zawsze można mądrzej opowiedzieć.
No i możesz to powiedzieć. powiedzieć, nie? I teraz, że teraz, i teraz jakbyś to tak w taki sposób powiedział, byś powiedział, kurde, ty, no rzeczywiście, no oni próbują dobrze dograć tą piłkę, nie? No przecież wiadomo, że ja nie mówiłem zawodnikom, że ty musisz za każdym razem tylko dośrodkować, ale mieliśmy atuty w postaci Pelego, Van Amersdorfa, mieliśmy, zdobywaliśmy dużo bramek, Rafa Lopez, zdobywaliśmy bardzo dużo takich bramek, to dlaczego mieliśmy nie wykorzystać atuty tych zawodników? I to jest jedno. Druga sprawa, z perspektywy 20 paru lat, gdzie prowadziłem zespoły, to prowadziliśmy na różne, bo takich i takich posiadasz zawodników, dlatego oparło się, że jeden z trenerów gdzieś powiedział, że my mamy koszykarski zespół, bo jest bardzo wysoki, a jak się okazało, to ten zespół był podobno wzrostowo do zespołów, które graliśmy. No ja na przykład grałem z Czechami, szanowałem to, że mają zespół taki wysoki. W życiu bym nie powiedział, że ktoś ma koszykarski zespół. Po prostu szanuję to, nie, że ktoś buduje, zdawa, że buduje ktoś taki zespół. Nie? Mhm. I to jest wiadomo, no, punkt widzenia zawsze. To trzeba to po prostu też rozumieć.
Nie? Ale ty uważasz, że polscy kibice nie powinni oczekiwać od reprezentacji Polski ładnej piłki?
Nie, no nigdy bym nie powiedział. No przecież i my chcemy grać dobrze w piłkę.
Ale być może nie macie warunków, żeby dobrze grać.
Ale chcemy tych chłopaków, jeżeli mamy. No ja nie mogę powiedzieć teraz, że ich uczymy, bo my nie uczymy. My po prostu tylko mamy w reprezentacji moment, że musimy po prostu przejść. Chcemy grać dobrą piłkę, chcemy zdobywać bramki, chcemy dobrze bronić. I to jest umiejętność tych zawodników, też staramy się rozwijać. Trenerzy jeżdżą do nich też indywidualnie, do tej grupy zawodników, która wiadomo, że większość już tak jest, gdzieś tam wiadomo, że będą powołani ci, którzy grają, to chcemy, żeby oni po prostu jeszcze postęp robili, i to jest to, co do nas należy, to chcemy to po prostu poprawić. Dlatego też bardzo często ktoś zadaje pytanie, czemu ci trenerzy jeżdżą tam i tam i obserwują zawodników, jak ich znają. No znają, ale jeżdżą. To się też kwestionuje czasami. No jeżdżą po to, żeby po prostu pomóc tym piłkarzom gdzieś tam w trudnych momentach. Ja akurat nie skupiłem się na zawodnikach, którzy grają regularnie, tylko skupiłem się bardziej na tych zawodnikach, którzy gdzieś tam albo mają problemy, albo są zawodnicy, którzy są jakoś znak zapytania do koptowania do reprezentacji i po prostu częściej tutaj na tych meczach bywam, które są.
Znaczy ja też nie rozumiem na przykład krytyki Jerzego Brzęczka za to, że latał na mecze Roberta Lewandowskiego, bo nawet po to, żeby odwzorować pewne mechanizmy z Bayernu i pewne jakieś tam nawyki przekopiować do reprezentacji, to nie ma w tym nic złego. Ale jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku, gwarantuję ci, że jeśli masz napastnika, który świetnie gra głową, czytaj lewego, o czym zresztą twoja reprezentacja też się przekonała w tych meczach, i Nikolę Zalewskiego, który potrafi robić przewagę i wygrywać pojedynki i dośrodkować, i ścinając do środka, i jako taki tradycyjny skrzydłowy prawą, lewą nogą, to nikt nie będzie narzekał na dośrodkowania. Tak uważał.
No to dobrze, no to jesteśmy przy swoich punktach widzenia.
Okej. Jakie największe mankamenty ma reprezentacja Polski? Bo pamiętam, że rozmawiając z Fernando Santosem, nie chodzi o to, żeby się odnosił do jego słów. On powiedział, mam problem z tym, że mam bocznych obrońców, którzy nie za bardzo potrafią bronić. Ty z kolei zwróciłeś uwagę na taką, nie wiem, pewnie lukę w systemie, że brakuje nam skrzydłowych. Z czego to wszystko wynika?
No dzisiaj rzeczywiście brakuje. No jak popatrzymy, to jest jedyny Kamil Grosicki, który rzeczywiście jest skrzydłowym i który gra regularnie. No większość gdzieś tam jest albo obcokrajowcy, albo grają innym ustawieniem. No dlatego my też mimo wszystko zmieniliśmy w reprezentacji ustawienie w tym graniu, bo jak przeanalizowaliśmy wszystkich to, co mamy, no to większość tych zawodników gdzieś operowała w tym systemie innym i też łatwiej to przenieść, łatwiej zabezpieczyć się w pewnych momentach, które są. No ta reprezentacja, no, za mojej kadencji, to co ja mogę powiedzieć, to no, mieliśmy bolączkę w tym, że straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach gry. No, w czterech meczach praktycznie przeciwnik nie zagroził nam. No i to było trochę takie, że szkoda tego, że tym bardziej tu w taki sposób, ale tu spodziewaliśmy się, bo z Czechami wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężki bój, jeżeli chodzi o to, co mówiłem wzrostowo, a na Mołdawię uczulaliśmy. No i to tym bardziej boli, że po prostu robiliśmy na to, staraliśmy się, zwracaliśmy uwagę na to, co mogliśmy na te 4 dni, które mieliśmy.
Tobie mocniej serce bije przy tych stałych fragmentach w defensywie? Bo mnie osobiście
nie,
tak.
To jest kwestia też już przyzwyczajenia i na ławce bycia. No, trzeba po prostu być skoncentrowanym i wiemy, jak to jest. Nie, w te 4 dni, które mamy, to możemy tylko wykorzystać to, co chcemy. Dlatego chcemy po prostu wykorzystać tych zawodników, bo my nie możemy dzisiaj planować stałych fragmentów gry już na mecze eliminacyjne, czy które one będą. Bo każdy powie, ja bardzo często się spotykam z tym, że już musisz mieć przygotowaną taktykę, że musisz mieć opanowaną, okej, my mamy zarys tego, Ale my nie możemy teraz wiedzieć, bo w ostatniej kolejce przed meczem nagle ci trzech wypadnie i co?
No,
I cała robota ci wszystko pójdzie na marne. Dlatego musisz umiejętnie, płynnie do tego przechodzić. Musisz umieć mieć to zorganizowane, żeby wiedzieć. Ale też musisz umieć tutaj odpowiednio do tego podejść.
A są jeszcze jakieś takie drobne rzeczy w tej reprezentacji, na przykład, których tobie brakuje, które ty chciałbyś wprowadzić? Bo Sebastian Mila przykładowo wspominał o tym, że ta reprezentacja za rzadko uderza z dystansu, że przy jakości tych piłkarzy powinna częściej się na to decydować. Są jeszcze jakieś takie detale w tej grze, które ty uważasz, że warto byłoby wprowadzić?
No to jest... No Sebastian jest członkiem sztabu, no to on przekazuje też to, co my wszyscy rozmawiamy. No tu jest... No, za wolno zdecydowanie po odzyskaniu piłki zbyt wolno przechodzimy do ofensywy i to jest na pewno, no, to rozmawialiśmy kilkakrotnie, że mając moment wykorzystania tego, zbyt wolno jeszcze podajemy do tyłu i na nowo kreujemy atak pozycyjny, że też tutaj w tych meczach, które ja jestem, to nie zdobyliśmy bramki ze stałego fragmentu gry i to jest na pewno, mając zawodników, którzy dobrze wykonują te stałe fragmenty gry, zawodników wysokich też w miarę, to jest, dlatego tutaj to też w takich meczach czasami trzeba właśnie przełamać w taki sposób obrony przeciwnika.
Mhm. Kiedyś Andrzej Iwan powiedział takie zdanie o tobie, świętej pamięci, że odnosi wrażenie sprzed wielu lat, opinia, że masz program naprawy polskiej piłki, tylko jeszcze do tej pory nie przedstawiłeś go w jednym miejscu. Cały czas masz taki plan naprawy polskiej piłki?
No to jest, czy nie przedstawiłem, no akurat no ja w kilku klubach przedstawiłem, no i to jest to, co czyny oceniają człowieka, no ale Andrzejowi no możemy tylko współczuć, że w taki sposób zakończył.
A to nie jest, wiesz, to nie jest krytyka.
Nie, 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 ja mówię, że to jest i to szkoda, że takich ludzi w piłce nie ma i na pewno też przez te lata, w których klubach on był, to też starał się na pewno coś tam pozmieniać.
A ty masz taką misję jako selekcjoner, jeśli zostaniesz na tym stanowisku, także po playoffach, żeby mieć większy wpływ ogólnie na polską piłkę?
Nie, bo to nie, ja mogę rozmawiać, mogę tu przekazywać, bo rozmawiamy, ale to jest, uważam, że Polski Związek Piłki Nożnej jest naprawdę na dobrej drodze, bo nie zgodzę się z tą opinią całą, która jest, że pracując w U21, to samo już mówiłem, że byłem mega zaskoczony, jak to funkcjonuje od systemu scoutingu po to, jak są prowadzone te zajęcia od Talent Pro po wszystkie inne, jak te kursy dyrektorskie, które teraz wprowadzono, kursy trenerów przygotowania motorycznego, kursy trenerskie, to uważam, że jest to na wysokim poziomie.
No z tym, że to wszystko potem jest w cieniu tych wszystkich afer, które się działy, no ale wiadomo, że nie ty za to odpowiadasz i nie ty będziesz się oczywiście z tego tłumaczył. Marek Kuźmiński to jest gość, który rzeczywiście pozwolił sobie na krytykę niektórych twoich decyzji i powiedział takie coś. Tak jak widziałem stagnację za Santosza, tak teraz widzę chaos za Probierza. Przecież my nie jesteśmy w stanie nawet dzisiaj powiedzieć, jaka jest hierarchia zawodników na poszczególnych pozycjach. Kto jest u trenera numerem 1, a kto jest numerem 2. Jakim systemem będziemy grali? Trójką czy czwórką z tyłu?
No to,
czy ty się zgadzasz z tą opinią?
No, wydaje mi się, że Marek nie oglądał meczy naszych, no bo jeżeli widział, to cały czas graliśmy trójką i generalnie graliśmy większością tych samych zawodników, a to, że mieliśmy jeden i drugi gdzieś uraz, no to jest inna sprawa i tu akurat no ma prawo mieć, ten jest byłym piłkarzem, jest działaczem i ma prawo mieć do swojej oceny, ale tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że nie oglądał tych meczów.
A ty masz już taką bardzo klarowną koncepcję na tę reprezentację długofalową też, czy w tym momencie
no
tak
mamy,
myślisz
no, mamy
projektowo
wczoraj,
pod te
nie, no
play-offy?
Mamy, no wczoraj mieliśmy spotkanie z wszystkimi trenerami od U15 do U21 i tam my też wykreowaliśmy tych piłkarzy, którzy gdzieś są pod przyszłość patrzeni. Tych piłkarzy wszystkich znam, bo na tym Talent Pro też bywałem i też po prostu ich znam osobiście, też z niektórymi już nieraz rozmawiałem. No i mamy opcję do tego, żeby tych przygotować. No tu jest dla nas najważniejsze, żeby ci zawodnicy później dobre wybory robili, jak będą przychodzili do piłki seniorskiej, bo na pewno nie jest to dobre, w szczególności, że jak grają w piłce seniorskiej u nas w Polsce, że wyjeżdżają do Primavery albo do piłki juniorskiej, albo do innej, która jest na zagranicą, gdzieś do juniorskich drużyn. I to jest ważne, żeby oni się rozwijali, właśnie nawet grali na poziomie pierwszej ligi, ale żeby się rozwijali w piłce seniorskiej.
A czy jest szansa, że powołasz pewnego debiutanta, który przeszedł właśnie taką drogę paradoksalnie teraz z Bolonii?
Nie, 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 nie. No bo chodzi o Kacpra Urbańskiego.
Tak.
Nie, nie, nie. To akurat no nie, 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 też nie, 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 nie chcemy w jakikolwiek sposób teraz ryzykować. No jest U21, gdzie też musi sobie wywalczyć miejsce, bo jak popatrzymy, to rywalizacja w U21 jest bardzo duża.
Mhm.
I cieszę się, że ten zespół tak się rozwija, bo to jest taki też mój projekt, który był, cieszę się, że Adam go przejął i też gra takim samym ustawieniem, widzi jak to funkcjonuje, także tu akurat bardzo się cieszę i kibicuję tym chłopakom, dlatego też ta krytyka wobec Kacpra Tobiasza, która była, to ja mówię, okej, no może ktoś być w gorszej formie, może gorzej bronić i ten, ale jako cały zespół też gdzieś tam mają swoje problemy, a nie tylko Kacper, który jest, dlatego tutaj stanowi w jego obronie i stawać będę.
A chcesz go powołać teraz?
Kogo?
Kacpra Tobiasza?
Nie, no, jest w młodzieżówce. To trudno, że mam bramkarza.
Tak się zastanawiałem, wiesz, czy nie chcesz nawet takiego gestu wykonać nie, po to, żeby podać rękę piłkarzowi. To byłoby, można powiedzieć, w twoim stylu.
No, nie.
Zresztą często też w dyskusjach na temat powołanych pojawiają się takie głosy, że a nie, w sumie nie powinno być żadnych niespodzianek. A nie, nie znasz Michała Probierza. Michał Probierz nie byłby Michałem Probierzem, gdyby nie zdecydował się na jakieś niespodzianki wśród
powołań. Ale to nie chodzi czy o niespodzianki. No ja uważam, że wszystkie powołania, które my robimy, to są uzasadnione i nie ma. No, Wdowik grał w tym momencie bardzo dobrze, no to większość uważała, że będzie Kun, a po prostu ja go oglądałem w dwóch, trzech meczach i wiedziałem, że go powołam, ale też nie jestem osobą, która zanim powoła, to rozgłasza pół światu, kogo powoła. I to samo uważam, że ci zawodnicy wszyscy, jak Patryk Peda, którego znałem bardzo dobrze i miesiąc wcześniej byłem na zgrupowaniu, to go powołałem i widziałem, jaka jest jego sytuacja. Tak samo nie było, uważam, żadnego zaskoczenia wśród tych zawodników, którzy powołani byli na te mecze, które były.
A jakimi konkretnie wtedy atrybutami piłkarskimi przekonał cię Patryk Peda, żeby go powołać? Jaka no jest skala talentu tego zawodnika?
Po pierwsze to, że wcześniej bardzo mało stoperów grało, bo jak popatrzymy, no to Dawidowicz miał kontuzję, Kiwior praktycznie nie grał. Bednarek miał tam przez pewien moment swoje problemy, które były od tego momentu później 25 meczów chyba są tam to nie.
No i
teraz, super pozycja. Teraz trochę gorzej grają w tych ostatnich czterech meczach, ale wtedy tak było. Kędziora jeszcze był zawodnikiem, który grał, ale wtedy i Bochniewicz nie grał, wtedy miał kontuzję. Piątkowski nie grał, nie grał wtedy Nawrocki, także my wtedy nie mieliśmy wyboru. Walukiewicz, który grał mniej, ale też tam raczej wchodził. Wieteska, który przeszedł, też nie grał, no to praktycznie my nie mieliśmy, a Patryka Pedę znałem bardzo dobrze. No dzisiaj jak popatrzymy, no to Kiwior gra, Bednarek gra, Dawidowicz gra, Bochniewicz gra, Salamon gra i tak patrząc, Wieteska tylko nie gra, to jest jedyny zawodnik, Walukiewicz tak samo gra, Piątkowski gra w Granadzie, to dzisiaj ten wybór, Nawrocki zaczyna grać, to dzisiaj ten wybór jest większy. Trzeba też powiedzieć, że Malec, który jest Pogoni Szczecin, też jest chłopakiem, też który zaczyna dobrze grać i się dobrze prezentuje, także my tych chłopaków też obserwujemy, to nie jest tak, że jest i różnica wtedy, a dzisiaj była kolosalna.
Bo ty mówisz, że nie chcesz ogłaszać pewnych powołań, mówi się sporo, że możesz powołać Kałuzińskiego z Antalii, który gra regularnie i też zbiera pozytywne recenzje, ale z drugiej strony, jeśli ty na przykład wyślesz taki sygnał, nawet publicznie, w stylu, że obserwujesz Miłosza Trojaka czy Aleksa Ławniczaka, co dla niektórych było zaskakujące, myślę, że nawet dla samego Miłosza Trojaka to było zaskakujące, to ty tak naprawdę podciągasz i tych piłkarzy, i ich wartość, i ich pewność siebie, bo oni już wtedy wiedzą, że trzeba teraz włożyć pełną koncentrację, bo za chwilę może mnie zauważyć selekcjoner i to jest też motywacja dla wielu innych piłkarzy z Ekstraklasy, więc tak naprawdę paradoksalnie ogłoszenie takiego nazwiska wcale nie musi być czymś
innym. Nie do końca, to jest punkt, to zawsze jest, na przykład tak jak tu Tomek Tułacz gdzieś powiedział, że z prezesem jednym rozmawiałem i że jednego z zawodnika obserwowaliśmy, rzeczywiście no, obserwowaliśmy Hajdę, który jest i to jest grupa zawodników, które obserwujemy, tak jak teraz w tej kolejce wszyscy jadą na wszystkie mecze Polskiej Ligi, będziemy obserwować i też jeszcze te wnioski, które są, to ci trenerzy też wysyłają i tutaj mamy bazę danych, to po każdym weekendzie sobie mogę w wszystkich meczach obserwowanych przeczytać to, co nasi trenerzy napiszą. Jest to też zdecydowanie łatwiej do oceny niektórych piłkarzy.
Ile nazwisk liczy ta baza? Ilu wy piłkarzy realnie tak obserwujecie weekend w weekend? Bo często selekcjonerzy
mówią, że 70, 80. Wszystkich polskich, którzy grają na całym świecie.
No to czyli ponad 100 pewnie, tak?
No, nawet więcej gdzieś tam będzie.
Jesteś w stanie za tym nadążyć?
Nie, no my mamy grupę ludzi, którą
mamy. Ja wiem, że nie sam, ale
ludzi, którą mamy, no ale jest po to sztab i cały czas monitorujemy tych zawodników, którzy gdzieś tam ewentualnie mogą być brani pod uwagę, a tych, którzy są na gdzieś tam dalej, no to też obserwujemy, bo nagle może ktoś wyskoczyć, no tak jak Bogusz, który zdobył bramkę teraz i gdzieś tam w Stanach, no Sliż, wiadomo, że to pierwsza kolejka dopiero była w MLS-ie, ale też tak jak Heze, którego, to co rozmawiałem z nim, ale to na razie nie mam możliwości, bo dopiero po barażach, to co powiedziałem, że z nim ustalę ewentualnie spotkanie, czy on chce grać, czy nie, ale to też zależy od jego rodziny i to że kwestia, my rozmawialiśmy, a do powołania to daleka droga.
Mówi po angielsku?
Mówi.
Okej, okay. A ty po hiszpańsku mówisz?
Nie, ale po angielsku.
W razie, gdybyś się chciał nauczyć, to proszę. Taki prezencik, gra do nauki języka hiszpańskiego, słówka piłkarskie, więc...
O, Tomka Ćwiąkały, to nie ten. To
kojarzysz nie, może, dobra. A jak nie, to możesz sobie w gierkę pograć. W każdym razie można też korzystać jako fiszki, czyli bierzesz, masz tam słówka typowo piłkarskie.
No to
dziękuję, piłkarskie.
No to bardzo mi jest.
Może się przydać, ale skoro wspomniałeś już o tym piłkarzu Olympiakosu, ty realnie to traktujesz, czy widzisz, że reprezentacja Polski dla tego gościa to byłby, no... trzeci wybór, drugi wybór. I...
No nie ukrywajmy, no gra w Olympiakosie, no to też nie jest zespół, który jest jakiś przypadkowy. No to...
Piłkarze z gorszych klubów dostawali powołania do reprezentacji.
Nie chodzi o gorszych, no jest, ma wiek, ma 22 lata, jest wiek, który jest do oceny, ale to co powiedziałem, on dopiero w rozmowie naszej ustaliliśmy, że dopiero ma podjąć decyzję, czy chce, czy nie, czy ma polskie korzenie. Nie, powiedziałem, że na razie to nie zajmuje się tym, bo na razie i tak by go nie było.
Mhm. A takie postaci jak Ronald Falkowski, obrońca Grêmio Porto Alegre.
Gdzieś wywiad jakiś się ukazał, no to gdzieś, ale na razie to nie zajmujemy się tymi zawodnikami, którzy są dla nas istotni na baraże.
To ostatnie tego typu nazwisko, czyli Jarek Gąsiorowski, czy tutaj jakieś kroki?
No, ale to on powiedział, że on nie chce, że on chce w Hiszpanii grać. To już dawno rozmawiali w związku na jego temat.
Czyli te opcje wykluczacie. A powiedz mi, czy ty pracujesz trochę na bazie takiego rankingu, jak kiedyś na przykład Adam Nawałka, że masz ranking pewnych piłkarzy i później sobie ich przemieszczasz, że ten skakuje z siódmego miejsca na piąte, ten spada, ten rośnie, czy
nie,
żeby
to
mieć
ciężko,
to wszystko tak usystematyzowane?
Ciężko dzisiaj, to jest, no mamy bazę danych piłkarzy, których obserwujemy i wiemy po prostu, którzy zawodnicy na dzisiaj są w reprezentacji, jest grupa, która jest trzecim składem, czy tam drugim i po kolei, plus grupy młodzieżowe, które gdzieś tam też śledzimy tych zawodników i wtedy tak jest.
Ty jeździsz na bardzo wiele meczów. Oglądanie piłkarza z bliska, z trybun oczywiście daje szersze spojrzenie na tego zawodnika, ale siłą rzeczy nie obejrzysz wtedy innych meczów pozostałych zawodników. I tak się zastanawiam, jak wygląda takie nawet nadrabianie czasu w poniedziałek, czy we wtorek nawet w twoim wykonaniu. Czy ty na przykład siadasz sobie o godzinie 9 i odpalasz po kolei z Y-Scouta wszystkie kontakty z piłką Modera, wszystkie kontakty z piłką tego. Ile jesteś w stanie
no,
w ogóle
jest
tego wszystkiego
przyswoić? No, jeżeli trenerzy jadą i oglądają, no to trudno, żebym też ich obserwował ciągle. No to oni, no ja do nich zaufanie mam, do tych ludzi, z którymi współpracuję, no ale jeżeli teraz tak, miałem weekend, gdzie byłem na 5 meczach i we wszystkich grali Polacy, no jak byłem na meczu Salernitana Empoli, to Łęgowski tylko nie wszedł, ale widziałem, jak się rozgrzewał, no to już też dużo. Później byłem na meczu Milan-Napoli, gdzie grał Piotr Zieliński, na Romie, gdzie wszedł Nikola Zaleski, a później na Monza, Verona, gdzie grali Świderski i Dawidowicz, i na Juventusie, gdzie grał Arek Milik i Wojtek Szczęsny. Także tych zawodników akurat to zobaczy, no to już jest jakaś duża grupa zawodników, którą jesteś w stanie obserwować. No niektórych też nie da się wszystkich meczy nagle w cały weekend oglądać, bo to by człowiek zwariował. No musi też rozdzielić.
Właśnie,
a druga sprawa, tych meczy jest za dużo też mimo wszystko. No nie jesteś w stanie dzisiaj obskoczyć wszystkiego, bo jesteś... Ja na przykład zastanawiam, czasami podziwiam ekspertów, którzy oceniają ligę włoską, hiszpańską, francuską i polską. I śmieję się, bo jak mi ktoś mówi, że on trzeci raz oglądał mecz reprezentacji Polski i ten, no to ja się śmieję z tego, bo w natłoku meczy, które są dzisiaj naturalnie albo regularnie, to nie jesteś w stanie tego zobaczyć, bo
niektóre ligi nawet nie są pokazywane.
No na przykład tureckiej, no w tak. Polsce no ciężko komuś, żeby ktoś znalazł, jak nie ma.
No musisz skorzystać z
Y-Scouta
tak naprawdę.
Na Y-Scoucie też nie ma.
Ale
ligi
kontakty tureckiej. Z piłką na przykład.
Ligi tureckiej nie ma.
Okej. Okay.
Także to akurat to też trzeba po prostu gdzieś...
Czyli ty musisz sobie pozyskiwać z jakiegoś tam innego...
No nie, no tu akurat my nie mamy problemów z tym, ale generalnie jest wiele, wiele lig gdzieś, gdzie nie znajdziesz tego, tak, żeby
A wiesz co, jest taka choroba w dzisiejszych czasów jak FOMO, Fear of Missing Out, czyli taki strach przed tym, że coś ci umknie, jakaś istotna informacja.
Nie, to ja się
informacja.
Akurat nie boję. Tak.
Nie masz czegoś takiego jako selekcjoner, kurczę, że tu bym jeszcze obejrzał ten mecz, tu bym obejrzał ten mecz.
Nie, już mi ten etap minął i to nie
Kiedy?
Jestem zwariowany. Nie, to już minął dawno.
A ile jesteś w stanie przyswoić takich informacji dziennie? Bo często trenerzy mówią, że 3 mecze to jest maks, że
nie,
już
no
nawet
różnie,
w trzecim...
To różnie, bo to zależy też od tego. No. Ja na przykład się śmieję, jak ktoś mówi, że 20 godzin pracuje. No to jest, on jest
to
w ogóle
sensu.
Nieefektywny. No to, jest, to jest. Po, zakochałem się kiedyś w wywiadzie Duszanbejewa, który mi zaimponował i powiedział, że śpi po 15 godzin albo 20, jak może. I ten on uwielbia spać i on by cały czas spał. I to jest taki, to co ma to zrobić,
drugie ekstremum
to jest
też,
ma, ale... co ma zrobić, to zrobi i to jest, bo to jest tak, no musisz też umieć rozdzielić, dlatego mnie uważam bardzo dużo gra w golfa pomogła, bo jednak mimo wszystko jak idziesz do tego golfa, to widzisz, że musisz się skoncentrować na danej ważnej rzeczy i dzisiaj chyba najważniejszą rzeczą jest umiejętność rozdzielania śmieci od tych rzeczy, bo na przykład to, co teraz możesz zarzucić i powiesz, dobra, to jak słuchasz te programy, no dzisiaj te programy wszystkie są online i dzisiaj jadąc autem możesz wysłuchać czy o każdej porze jaki program chcesz i to tylko włączasz i go masz, tych podcastów jest też dużo, także to nie ma problemu, a że dużo podróżujesz, no to dużo możesz takie rzeczy nadrobić, czy książką, czy tymi rzeczami, także to jest zupełnie inne, ale wracając do tego golfa i tak jak człowiek czasami idzie na tym golfie, to koncentracja na danej jednej rzeczy, bo raz musisz uderzyć i masz trochę czasu, możesz się przejść, możesz iść, to ona bardzo dużo pomaga.
A nauczyłeś się czyścić głowę właśnie dzięki golfowi?
Wydaje mi się, że wcześniej już też umiałem, bo rozdzielałem to i dla mnie mecz się kończy, jest koniec i to co przyjdę do domu i no tak Guardiola mówi, że jeszcze 10 razy ten mecz obejrzy, a Ancelotti mówi, że on sobie zje pizzę i obejrzy film, czy tam tortellini.
A ty gdzie w tym wszystkim jesteś?
Staram się być po środku, no na pewno już staram się meczu nie oglądać od razu w ten sam dzień. Bo...
Najpierw chcesz przetrawić to, co zobaczyłeś. Tak,
bo to nie jest emocjonalnie, do tego się podchodzi. Ten okej, okay, no, jak się nad ranem człowiek budzi albo coś, to okej. Okay. No, w kadrze jest inaczej, bo w kadrze musisz obejrzeć od razu, bo już nie będziesz miał czasu później. I to reprezentacja w ogóle to są dwa inne światy i tutaj muszę powiedzieć, że ona mnie zaskoczyła bardzo po przyjściu do reprezentacji, bo w tej młodzieżówce pracowałem i to jak popatrzyłem później na to, jakie to są zmiany, jak to wszystko jest, to jest rzeczywiście zupełnie coś innego.
Ale jakie zmiany? Co cię tak najbardziej zaskoczyło? Im plus?
Nie mówię teraz, czy im plus, czy im minus, tylko zaskoczenie, że nie masz czasu na przygotowanie pewnych rzeczy, bo spotykasz się w niedzielę, w czwartek grasz. Wielu zawodników jeszcze, jak grają w pucharach, w większości to grają w niedzielę. To praktycznie ci przyjeżdżają wszyscy po meczach, także po prostu z samolotu wychodzą na trening i to jest takie dosyć trudne, jeżeli chodzi o to same wykorzystanie później stałych fragmentów gry, ustawienie, wiadomo, że każdy inaczej już prosperuje, dlatego tą grupę, którą gdzieś mamy, to też po prostu na te mecze barażowe będziemy starali się, żeby która już była, która po prostu zna te reguły, zna zasady, plus zawodnicy, którzy mogą tej reprezentacji jeszcze coś dodać.
No to naturalne. Kiedyś selekcjoner reprezentacji Brazylii opowiadał, że on na przykład po to, żeby trochę ponadrabiać ten stracony czas, którego brakuje, zresztą tam też podróże poza ocean i tak dalej, wysyła piłkarzom klipy z poszczególnych meczów i im wysyła. Chce, żebyś to odwzorował w reprezentacji. Wy też na przykład w taki sposób
To już to dawno robiliśmy. To jest kwestia tylko, że to kwestia nie odwzorować, bo no nie da się do tego, żeby oni to w klubach nawet robili. No bo jeżeli pamiętajmy, Janek Bednarek, który gra co 3 dni, no to trudno, żeby on teraz jeszcze trenował to, co mamy. Na pewno wszystkim zawodnikom, u których mamy kontakt albo z którymi wszystkimi gdzieś tam mamy jakieś relacje, to wszystkim staramy się pomóc i rozwijać i to jest nasze, ale ja akurat nie jestem osobą i nie lubię takich sytuacji, żeby rozpowiadać, co my robimy z zawodnikami, bo ja na przykład też u nas taki trochę się utarło teraz, że z wszystkich treningów musi być wideo, na przykład w klubach już teraz, bo widzę na przykład jak w tych mediach, że trzeba po prostu pokazać treningi, że trzeba tam, no, na zachodzie jak teraz jak się przekonałem, to nie wejdziesz nigdzie. No, to już i to nie jest tak, że ktoś tam wejdzie, nagra sobie i powie, że tak jest. No u nas jak ktoś tak zrobi, to później jest wrogiem publicznym, że jest. Dlatego czasami te pewne rzeczy takie, to teraz dopiero też człowiek widzi, jak to gdzieś tam na zachodzie jest. Nie?
A na ile kluby na przykład na was są otwarte, jeśli chodzi o taką komunikację z trenerami klubowymi? Domyślam się, że też nie chcesz tym trenerom zawracać głowy na co dzień, bo sam wiesz, z czym to się je, ale generalnie jest taka współpraca i taka otwarta komunikacja. O tym często mówił Czesław Michniewicz, że starał się, prowadząc zwłaszcza młodzieżówkę, często latać do takiego trenera, takiego.
Nie, to jest, trzeba być mogę im tylko podziękować, że wszystkim, którzy gdzieś byliśmy, że byli bardzo otwarci i nas tam przyjmowali, ale ja po meczach nie chodzę dobrze nigdy do trenerów, ani
bezpośrednio.
Jak już jestem na meczu, to nie idę ani do trenerów, ani do piłkarzy, także to raczej nie robię. Mogę się spotkać z kimś później, albo na przykład w trakcie tygodnia, jak do jakiegoś jednego drugiego zawodnika polecić, ale po meczach nie chcę, bo to jest po pierwsze nie fair wobec piłkarzy, którzy chcą mieć swoje, bo to są po zgrupowaniach, po drugie, a wobec trenerów, którzy jeden przegra, drugi wygra, to jest to jedynym wyjątkiem takim miałem, bo z Krzyśkiem Piątkiem gadałem, a prawie trenera spotkałem.
No jak syn dla ciebie, można powiedzieć.
I się z nim, i z trenerem od Krzyśka pogadałem po meczu, który przegrali, ale to był wyjątek.
A ciekaw jestem po prostu, jak to wygląda w kontakcie na przykład z takim gościem typu José Mourinho i tak dalej. Czy to jest facet otwarty?
Ale to akurat z nim nie mogę rozmawiać, bo z nim nie rozmawiałem i nie byłem u Nicoli też.
Okej. Okay. Jak zbudować pewność siebie tej reprezentacji? Bo to jest też problem, na który zwracali uwagę ludzie jeszcze za czasu Fernando Santosza, ale to też w sumie zostało, sam o tym wspomniałeś, że powinno być szybsze przechodzenie z obrony do ataku i często mówiło się w kontekście reprezentacji o tym, że ci piłkarze bardziej się boją tego, co się stanie, jeśli piłkę stracą, bardziej zaglądają w to lusterko wsteczne, niż żeby coś zaimprowizować, zagrać do przodu, coś wymyślić.
No ale to jest tak, bo u nas bardzo często mówi, że piłkarze nie czytają, piłkarze nie wiedzą, piłkarze wiedzą, piłkarze słuchają, piłkarze wiedzą, piłkarze często gdzieś tam mają
informacje. Ale muszą być odporni, są piłkarzami reprezentacji.
Ale to dokończę. I teraz oni słuchali tak. Za Sousy grali dobrze, ale nie awansowali źle. Za Brzęczka grali... Opinia publiczna, bo ja nie mówię teraz, ja nie oceniam, tylko mówię opinię. Grali słabo, ale awansowali. Ale źle. Później za Czesia grali, nie, później to na odwrót było, to pomyliłem. Później za Czesia awansowali i źle. Za Santosa było słabo i wszystko źle, też źle. I teraz nagle przedprobierz i teraz ja się nie dziwię tym piłkarzom, bo oni teraz sami też nie wiedzą czasami tak, kurde, ryzykować czy nie ryzykować, grać czy nie grać. I z boku możesz powiedzieć, że to ich nie interesuje, oni wychodzą i grają. To jest jednak też siedzi, to ta otoczka. To jest prawda, co się utoczyło, to co sam powiedziałeś przed chwilą, że na początku naszej rozmowy, że tej kadry, ta kadra, czy to było w kuluarach, zanim jeszcze zaczęliśmy,
no, że kadra przestała wzbudzać pozytywne emocje.
I uważam, że to jest nasze, że celem naszych też trenerów, żebyśmy wszyscy po prostu tą kadrę nakręcili w odpowiedni sposób.
Ale ty też masz takie odczucie, że trochę jest mało entuzjazmu w ogóle?
Nie, trudno powiedzieć, jak było wcześniej, bo to musisz być w środku, żeby to poczuć, tak? To nie da się z boku tak poczuć, a jednak mimo wszystko, nawet jak ja byłem w tej młodzieżowej reprezentacji, to przez te 14 miesięcy no nie masz takiego kontaktu i nie masz takiej możliwości bycia i czucia tej kadry, bo my ciągle mieliśmy zgrupowania w tym samym momencie, także tego nie.
No dobra, tylko jak długo może trwać taka agonia, że ci piłkarze cały czas się boją po prostu na boisku? No i ile to może trwać? Wiadomo, że pewne kwestie...
Zmienia się pokolenie, no to jest to, co mówiliśmy. 2-16 rocznik lata, no to jest 9 zawodników czy 10, którzy grało w Lidze Mistrzów, no regularnie. No dzisiaj to pokolenie musi dopiero wyskoczyć, to pokolenie musi wskoczyć na to, żeby na dobre tory, i to pokolenie to zmieni. To trzeba tym piłkarzom, którzy są, pomóc i zaufać im, i to zrobimy.
A jaki ta reprezentacja realnie ma potencjał? Bo być może po prostu niektórzy przeszacowują potencjał tej reprezentacji, no, czego kwestia... ofiarami mogą padać trenerzy.
Trenerzy zawsze będą padać. To jest to, co ja kiedyś powiedziałem. My mam jednego przyjaciela.
Adam Nawałka, powiedzmy koniec końców, mimo że 2018 rok nie był pozytywny, to jest wspominany raczej tak z rozrzewnieniem i pozytywnie.
No, ja trener ma jednego przyjaciela, to jest porażka, i ona zawsze na boku czyha spokojnie i to, a pokolenie, które się zmienia, na przykład dzisiaj już można powiedzieć, że jest grupa naprawdę dużo zawodników, to co wymieniłem w wcześniejszej tu wypowiedzi, ilu gra stoperów, ilu gra ofensywnych zawodników, że zaczynają grać, no to jest na plus tylko tej reprezentacji.
A z czego wynika taka luka pokoleniowa w polskiej piłce, na przykład, że my przez lata po Kamilu Gliku tak naprawdę nie byliśmy w stanie wychować sobie klasowego obrońcy, który potrafiłby bardzo dobrze bronić, takiego trochę w starym stylu?
No bo my ciągle wracamy do tego, że ten powinien grać, tamten powinien grać.
Ale mi nie chodziło o to,
jeszcze dzisiaj na przykład wiele jest opinii, które gdzieś tam by kreowały, że jeszcze do tego trzeba wrócić. Jeszcze, no jest taki moment, że trzeba po prostu przełamać to i po prostu postawić na innych. I ja szanuję tych piłkarzy, bo to broń Boże, żeby nie było takiej sytuacji. Piłkarzy wszystkich szanuję i tutaj im dobrze życzę i każdemu, ale są takie momenty, że gdzieś tam niektórych zawodników musisz odstawić po prostu.
Nie, to jest oczywiście naturalne. Przede wszystkim na przykład Grzegorz Krychowiak, ale chodzi mi o to, dlaczego my nie produkujemy obrońców, którzy potrafią bronić. Stoperów, którzy potrafią bronić. Hiszpania ma ten sam problem.
No bo dzisiaj nie mówi się o tym, że stoper ma bronić. Dzisiaj każdy chce, żeby stoper atakował. Tak? I to jest te czasy takiej defensywy się trochę broniły. No. Z kimś teraz jakąś taką miałem ciekawą rozmowę, że ktoś jakiś był na testach z Atletico Madryt, tutaj chłopak, I właśnie opowiadał, że jak nastawienie defensywne miał zupełnie inne do tego, jak niektóre na przykład te nacje i same podejście, ustawienie, reagowanie po stracie piłki, to gdzieś tam jest też w takim nawyku szkolenia później, ale gdzieś tam u nas mimo wszystko jest taki moment, że wszyscy by chcieli, żeby ten obrońca pięknie grał. Dzisiaj też u nas powoli się zaczyna tak, że bramkarz ma grać pięknie nogami i rozgrywać piłkę, a nie bronić.
To wszystko poszło w takim kierunku.
No, także to też jest takie później trochę zakłamanie.
No i w jaki sposób później odzyskiwać? Jak łatać te dziury tak naprawdę, jeśli brakuje ci obrońcy, który potrafi bronić? Bo na przykład
ja też byłem w klubach i wiem, jak to jest, dlatego później bardzo często się gdzieś zarzuca, że jednego czy drugiego się bierze chłopaka. Kwestia tego ryzyka jest później często. No na przykład ja wiem, jak z profesorem Filipiakiem nieraz rozmawialiśmy, dobra, no jeden czy dwa mecze gdzieś przegramy, ale zagrają na przykład młodzi niektórzy, nie? Czy przegramy? No nie zaplanowaliśmy przed meczem, że przegramy.
Ale
nie?
Możecie założyć, że jest
ale możemy ryzyko. Założyć, że jest ryzyko. No w jednym czy drugim gdzieś tak było. No i tu akurat no, to profesor Filipiak rozumie.
Mhm. Jakie są jeszcze takie luki pokoleniowe na przykład w szkoleniu w polskiej piłce?
Ja uważam, że szkolenie się bardzo podniosło i to jest kwestia baz. No i to, co ja mówiłem 20 lat temu, to teraz się to pogłębiło jeszcze, bo my ciągle mówimy, że teraz to my już mamy bazę, ale mamy 5 zespołów czy 6. A jak się jedzie na zachód, no jak Brighton ma 14 boisk, no to robi wrażenie.
No tak, ale poprawiła się ta infrastruktura znacząco. Od
no tak, ale my mówimy, poprawiła się o jedno, dwa boiska. No, a jeżeli my chcemy dalej rozwijać, no dzisiaj komputery mają wszyscy, telefony mają wszyscy, to odciągnięcie ich od tych telefonów, to już musisz stworzyć im dobre warunki.
Mhm. A co się zmieniło tak naprawdę w polskiej piłce od tych twoich pamiętnych wypowiedzi? Czy nie jest trochę tak, że
No po jednej, ale to różnie, bo to jedną się mi wypomina, a z którą
nie, nie,
różnie,
chodzi
to...
mi o ten twój taki legendarny występ w Lidze Plus Ekstra. Takie powiedzmy wystąpienie w roli
o bazach.
Rzecznika.
A nie, to ja jeszcze jako piłkarz to mówiłem. To ja nie wiem, czy ty mówisz o tym, jak byłem piłkarzem, czy jak jestem
nie,
trenerem.
Nie, jak już byłeś trenerem.
No, ale ja to mówiłem, jak miałem okazję jako piłkarz komentować mecze. To był paradoks i to rzeczywiście, teraz jak sobie tak przypomnę, to było rzeczywiście dziwne, to jeździłem jeszcze już wtedy na te mecze i po całej Polsce i gdzieś. I kiedyś prowadząc dzieci, które miałem rocznik tam w Górniku Zabrze, to wtedy mówiłem, że jeżeli my nie postawimy na bazę, jeżeli nie postawimy, to będą ośrodki. I to było 22 lata temu i to jest kwestia później wyciągania pewnych właśnie wywiadów, bo jakbyś wyciągnął ten wywiad, to zupełnie inny odbiór by miał przez te lata u tych chłopaków.
Nie, to w ogóle nie chodzi o to, że ty nie miałeś racji w tych wywiadach, tylko...
Nie, no to ci mówię, to zadać pytanie, no to ci odpowiadam, że dalej w bazach, bo po prostu no jeżeli my teraz budujemy bazę i mamy dwa boiska albo 4 boiska albo 3, no to oni mają 15. No i to jest ta różnica, że oni mieli 3 wtedy, jak 20 lat temu. I to jest kolejny krok do tego, że powinniśmy
ale
to rozwijać.
Chciałem cię też zapytać o coś takiego, nawiązując do tego poprzedniego pytania. Czy wysyp takich małych akademii w mniejszych miastach i tak dalej i szkolenie piłkarzy od 3 czy 4 roku życia nie sprawi, że na dłuższą metę ci piłkarze, polscy piłkarze w wieku 16-17 lat będą dużo lepiej wyszkoleni, nawet niż tamto poprzednie pokolenie, które pewnie miało większy potencjał?
Nie.
Że będzie mniej takich braków?
Nie.
Nie masz takiego wrażenia?
Nie mam, bo jest, uważam, że do tych topowych akademii muszą trafiać ci piłkarze. I to jest klucz, żeby oni byli od samego początku w topowych tych wszystkich akademiach, bo okej. Te akademie się starają, te akademie mają wyszkolenie, te akademie robią wszystko, ale te akademie przyjmują wszystkich.
I no jeżeli, ale koniec końców idą kolejne roczniki do góry,
nie
idą, grają mecze.
No nie idą, ale nie, no to oni grają, ale jeżeli teraz oni przyjmują wszystkich do akademii, no to ten chłopak, który jest topowy, który powinien dzisiaj rywalizować
ale
z najlepszymi.
Ale rywalizować?
Ale powinien rywalizować z najlepszymi już o to, żeby grać.
To ale gdzieś on musi jest taki, dojść do selekcji.
No tak, ale on jest w tej akademii na przykład wyróżniający i on w tej akademii gra, ale gra na przykład z chłopakami, którzy by dzisiaj na przykład nie grali. I to zamiast się rozwijać, to on często później idzie w te średniactwo tego. I to jest bardzo często tak, że to fajnie, że to powstaje, fajnie, że to jest i to trzeba to chwalić, bo jest dużo naprawdę ciekawych tych Akademii Rozwój, ale uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby tych najlepszych piłkarzy dawać do najlepszych akademii i żeby tam powstawały wspaniałe bazy.
No ale te topowe akademie, Akademia Legii, Lecha, Zagłębia, wyławiają tych piłkarzy nawet z tych mikroakademii.
No nie, nie do końca to dopiero, ale to i tak to za późno to jest wszystko, nie? Bo jak, ja na przykład kiedyś fajną rozmowę miałem, jak byłem w Chorwacji jednym z ojców tam jednych, takich jak to wygląda w Chorwacji. Mówi, tam jest każdy chłopak, który jak wie, że trafi do Dynama, to wie, że będzie piłkarzem ligowym. No bo z Dynama każdy w Chorwacji kogoś
poniżej
weźmie.
Pewnego poziomu jest.
I jest. No później teraz powstał tam Rijeka, powstał Lokomotyw, Hajduk i ten. I mają 5 akademii, które są. Ale jak zrobili tak, my teraz na przykład tutaj, to też chwała dyrektorowi Dornie, który zrobił całą mapę wszystkich zawodników przez pewien okres czasu, gdzie w reprezentacji, no to tak jak na przykład w tej Chorwacji, wtedy się okazało, że na Dalmacji najmniej piłkarzy jest.
Ale mapę przeanalizował wszystkich polskich piłkarzy na wysokim poziomie, żeby sprawdzić, skąd oni są, tak?
Skąd pochodzą reprezentantów. Nie?
To Górny Śląsk zakładam, że króluje.
No, różnie właśnie to bywa.
Tak było 10 lat temu, że Górny Śląsk dominował.
Różnie to bywa.
A teraz jak jest?
No różnie to bywa. No, nie mogę teraz zdradzać tego, co ktoś robił. Bo to,
no ale to nie ma w tym nic złego, wiesz, dzielisz
się. No ja wiem, ale nie byłoby fair wobec kogoś, kto przygotowywał to gdzieś może na jakąś prezentację albo coś.
A, okej, okay, rozumiem. No, nie chcesz uprzedzać.
I teraz jest sytuacja taka, że jak się na to popatrzy, to zupełnie inaczej wygląda, ale ja mówię, za mało się mówi o tym, co PZPN robi dobrego i te wszystkie otoczki całe, które są, mówię, te powstanie tej szkoły dyrektorów, którą wszyscy dyrektorzy sobie bardzo chwalą, trenerów, którzy gdzieś tam też te kursy chwalą. Po kolei później tego trenera przygotowania motorycznego. I dzisiaj się utarło to wszystko, że jest takie wokół tylko negatywne. No, my za mało mówimy, że 3 reprezentacje awansowały na Mistrzostwa Europy z 4, które były możliwe w danym roku.
Wiesz, no, w pewnym momencie był taki hype na reprezentację Marcina Włodarskiego. Wszyscy się tym zachwycali. Nawet powiedziałbym, że Polska piłka była dumna z tej reprezentacji.
Ale my później nie mówimy, że fenomenalnie zagrali na Mistrzostwa Europy, tylko że fatalnie na Mistrzostwach Świata. No, które,
no bo była afera. No, niestety,
ale to afera, to, że też tak zagrali, to było tym spowodowane i to nie jest wina też tylko i wyłącznie trenera.
Nie,
tak?
No, ale
to
nikt
jest,
nie podważa trenera.
To jest ja sam wiem, że pojechałem do tych chłopaków i mówię, że to jest ich szansa życiowa, którą mają, bo w wieku U17 nigdy już nie będą na Mistrzostwach Świata U17.
No,
na Mistrzostwach Świata piłkarskich zawsze możesz być, bo możesz pojechać jako 32-latek, nawet 40-latek jako piłkarz.
Ale patrząc na przykład na te reprezentacje U17, to o jakim profilu piłkarze tam grali, to masz wrażenie, że za 10 lat profil dorosłej reprezentacji może wyglądać trochę inaczej?
To trudno dzisiaj powiem, jak się popatrzy na mecze później na finał Francja-Anglia, gdzie praktycznie no same chłopy po 80 parę występowały, no to zadaje sobie człowiek pytanie, czy ta nasza reprezentacja to powalczy. No. To się wszystko gdzieś wyrównuje później w wieku seniorskim.
Gwiazdą tej reprezentacji był Karol Borys. Jak ty patrzysz na ten sposób prowadzenia kariery, to łapiesz się za głowę i myślisz sobie, chłopaku, co ty robisz? Po co ci to wszystko? Czy...
To trudno powiedzieć. No to jest akurat... Kwestia taka, tutaj łatwiej będzie ocenić za parę lat jego, czy...
Bo oczywiście byłem może klubie, nasze chłopaki źle zestarzają.
Tak, byłem w klubie i patrząc na to, jak to w klubie później jest, że bardzo często tego chłopaka chcesz gdzieś tam umiejętnie wprowadzić, a oni też chcą wszyscy szybko, nie? I to jest tutaj trudno mi powiedzieć, jak nie znam szczegółów tego, jak to z nim wyglądało.
Pytałem cię o tę akademię i o tę masowość, której zaczyna brakować. Myślę, że kluby też za jakiś czas to zauważą. Lewy kiedyś powiedział takie zdanie właśnie, że Pep Guardiola eliminował u niego takie braki wynikające jeszcze z kiepskiego szkolenia w wieku trampkarskim dosłownie. I zastanawiam się, czy po prostu podniesienie poziomu szkolenia niżej, nawet to, o czym ty mówisz w kontekście PZPN-u, czy nie sprawi, że będziemy mieli bardziej gotowych piłkarzy?
No tak, ale tu trzeba pamiętać, bo wiele osób na przykład oskarża PZPN o to, że nie ma szkolenia. PZPN odpowiada za szkolenie. Za szkolenie indywidualne odpowiadają kluby. I tam jest klucz tego wszystkiego. No co z tego, że my w reprezentacji dostajemy ich raz na młodzieżowej, czy tam U15, jeszcze tam U15 to jeszcze, bo to oni jeżdżą na te zgrupowania trochę częściej. Może im ten teren czym pomóc. Ale regularne szkolenie mają w klubach. I to jest klucz. Akademie i klub. I tutaj na przykład nie zgodzę się z wieloma tymi opiniami, że to PZPN jest winny, że to PZPN ponosi odpowiedzialność za to szkolenie. Kluby ponoszą odpowiedzialność za to, że oni wychowują danych piłkarzy. I tylko tutaj, jeżeli kluby zatrudnią odpowiednich piłkarzy, jeżeli kluby będą miały odpowiednie bazę, to wtedy klubom będzie łatwiej. Dlatego to samo o bazie, która była. Nie mi wchodzić w politykę, bo nie jestem od tego i to jest, ale od strony merytorycznej, szkoleniowej, to mogę tylko powiedzieć, że szkoda, że takie coś nie powstało, bo w tym momencie...
To ośrodek,
bo w tym momencie my jesteśmy, to jest prawda, bezdomni, którzy są, bo jeżeli dzisiaj na przykład my jesteśmy uzależnieni od Stadionu Narodowego czy od pomocy Legii w tym, żebyśmy mogli trenować, no to wtedy jest to trudne. Mając takie możliwości, wtedy zdecydowanie łatwiej też jeden czy po drugi kroku gdzieś wprowadzać tych chłopaków.
A ty starałeś się jakoś za tym lobbować, czy uznajesz, że nie chcesz wychodzić?
Nie, no ja nie jestem tutaj akurat, to w tym wypadku nie jestem stroną. Mogę tylko powiedzieć swoje zdanie, jeżeli chodzi dotyczące tego i akurat to są trudne tematy i zawsze będą.
Polityka
i to jest, ale szkoda, że takie coś nie powstanie, ale ja wierzę, że jest taka grupa ludzi, która w ogóle zrobi wszystko, żeby dobro polskiej piłki było, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Wspomniałeś o tych kursach trenerskich, które robi PZPN. Mamy teraz taką falę młodych trenerów, robi się moda na młodych trenerów i większość z nich rzeczywiście pokazuje się z pozytywnej strony. Jak ty patrzysz na to zjawisko i na takie postaci, które się pojawiają w polskiej piłce, typu Szulczek?
Przez 25 lat to ja to przerabiałem. To jest fala młodych, później jest fala zagranicznych, później jest fala starych.
I tak to
cały czas wędruje, także to o tym trzeba pamiętać. No za chwilę Janek Urban zrobiłby mistrza, to by wszyscy sięgali po starszych trenerów. No to, i tak to jest, to trzeba to po prostu w pewnych tak przyjąć i to jest też kwestia zaufania do pewnych ludzi, kwestia wprowadzania pewnych projektów. My bardzo szybko kasujemy starszych trenerów, nie? No bo jak ja kiedyś słyszałem, że ja jestem stary.
W każdym kraju trochę tak jest.
No nie do końca, ale to
może
nie, 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 ale szacunek sam nawet mówię, nie? Gdzieś, że to się, że jak ja słyszę o sobie, że ja jestem starym trenerem, no to mnie się śmiać chce, nie? No gdzieś jak
a
mając...
A jaka jest różnica wieku między tobą a Markiem Papszonem? Tak raz przyszło mi do głowy.
Rok?
Właśnie bardzo niewielka, prawda?
No tutaj akurat to są bardzo często takie porównania, które są trudne i tu akurat wywołałeś temat Marka Papszuna i bardzo dziwnie się zachowuje Marek swoimi wypowiedziami, w szczególności sugerując, że ja byłem dogadany z Czarkiem Kuleszą, którym jest. To, że się znałem, to jest żadna nowość. Ale nie pozwolę sobie też na to, żeby ktoś mówił i moim nazwiskiem wycierał sobie tyłek, mówiąc o tym, że tak jest, bo akurat ja nie wiedziałem o tym, Marek Papszun tak samo sztab montował, ja montowałem tak samo sztab i nawet rozmowa z Łukaszem Piszczkiem, do którego dzwoniłem, to nie wiedziałem, że Marek z nim rozmawiał i w tym momencie już powiedział, że jest dogadany z Markiem Papszunem, którego cenię. Także tutaj bym Marko prosił, żeby on był trochę bardziej wyważony w tych swoich opowieściach.
Rozmawialiście o tym gdzieś przy okazji jakiejś, nie wiem, gali piłki?
Nie, bo to on tego nigdy nie mówił publicznie, tylko w mediach. Mhm.
Mówił
publicznie, a nie mówił prywatnie.
A co sądzisz w ogóle o tym sposobie budowania kariery Marka Papszuna i o tym, że
nie mi oceniać, to jest jego wybór.
Okej, no dobra. A o tych młodych trenerach, o których cię pytałem wcześniej. Czy jest któryś z tych młodych trenerów, przy którym ty patrzysz na niego i myślisz sobie, kurczę, ten gość naprawdę się nadaje, widzę tu fajny potencjał?
To jest kwestia trafienia zespołu, do którego trafi, no bo to jest też bardzo istotne, bo pamiętajmy, że trenera w dużej mierze kreują zawodnicy i drużyna. Jeżeli trafi Adrian Siemieniec, robi bardzo dobrą robotę w Jagiellonii. Wiadomo, że Jagiellonii to kibicuje, bo tam mieszkam i 7 lat z nimi jestem związany i cieszę się, jak grają dobrze. Ale patrzę i śledzę tych trenerów też. Czasami posłucham konferencji jednemu czy drugiemu. Jak mi się też podoba, to tam czasami wyślę SMS-a, z niektórymi pogadam i to akurat jest dobry kierunek. Ja nie jestem uprzedzony do tego, żeby to jest. To jest też rozwój każdego następnego zawodnika.
A czy Adrian Siemieniec to dla ciebie taka perełka trenerska na tym rynku? Taki trener, który łączy w sobie potencjalnie najwięcej cech, żeby być poważnym szkoleniowcem na dłuższą
metę? Po paru latach to nie jest. Po jednym roku nie ma trenerów. No, trenerzy przechodzą kryzysy, dlatego mam nadzieję, że tutaj Darek, ten Szwarga, Dawid przetrwa ten kryzys, bo jeżeli nie będzie umiał wychodzić z kryzysów, to też będzie dla niego trochę trudno, bo to gdzieś tam jedna porażka i jest to dla niego już teraz takie trochę challenge, taki, który jest, ale umiejętność właśnie wychodzenia z tego, to ja zawsze miałem pod tym względem fajnych prezesów i czy tu prezes Kulesza, czy tutaj prezes Kuchar, czy jak miałem profesora Filipiaka, czy miałem tych tutaj, to zawsze mi gdzieś tam w tych momencie dawali tą taką odrobinę tego, że w tych trudnych momentach mogłem przetrwać.
A czy jest opcja, żebyś jeszcze wkomponował Piszczka do tego sztabu, czy
no nie,
drzwi
no
zamknięte?
Nie, to nie chodzi o drzwi zamknięte, no to Łukasz po prostu zdeklarował się, że chce być z Markiem.
Chciałbym zapytać cię o słowa Roberta Lewandowskiego, który powiedział ostatnio w Food Trucku, że Michał Probierz dotarł do niego bardziej jako do człowieka niż jako piłkarza. Co to znaczy? Jak to interpretujesz?
To już jego trzeba pytać, to mnie to trudno. Ja akurat zawsze jestem sobą.
Ale jak wyglądają twoje relacje z piłkarzami? Czy ty w reprezentacji starasz się być wobec nich dużo bliższy niż jako trener klubowy, mając
świadomość,
że akurat,
to są akurat rzeczy, które ja bardzo, bardzo cenię sobie, taką rzecz jak prywatność i wszystkie rozmowy, które z nimi prowadzę i rzeczy takie, to są moją prywatną wewnętrzną sprawą.
I dlatego też nie chciałeś się wypowiadać na przykład na temat Kuby Kwiatkowskiego, tak? Dlaczego on odszedł? Bo to była też taka...
Ja po prostu powiedziałem, to Kuba już dał tyle wywiadów i udzielił tyle rzeczy swoich i ja z nim...
Źle nie wyszedł na tym odejściu.
Ja mu życzę powodzenia, to ja nie jest, ja jak odchodził, to też mu życzyłem powodzenia i mu dziękowałem i swoje nasze rozmowy, które były prywatne, no opowiedział, ale ja nie mam zamiaru w żaden sposób i nigdy tego nie robiłem, żeby wyciągać na zewnątrz takie sprawy.
Ale nie możesz powiedzieć, dlaczego on w zasadzie odszedł?
Ale dlaczego? No dlatego, że po prostu to, co ja powiedziałem, jemu też powiedziałem, że my zmieniamy struktury tego i po prostu jeden czy drugi raz rozmawiałem z nim wcześniej i po tym już ostatnim zgrupowaniu rozstały się nasze drogi.
Filozofia Michała Probierza. Ty powiedziałeś w wywiadzie dla Food Trucka kilka lat temu, że generalnie nie jesteś jakimś zwolennikiem wyprowadzenia piłki przede wszystkim. Coś się w tym temacie zmieniło?
Nie ma czegoś takiego. Nigdy na pewno nie powiedziałem czegoś takiego.
Generalnie futbol tiki takowy nie do końca ci odpowiada.
Kwestia jest taka, że było pytanie, czy będzie reprezentacja polska grała skrzydłami i powiedziałem, że dalej będzie grała, jeżeli będę uważał to za stosowne. I wszystko, co jest stosowne, to będę dalej uważał, że to jest dobre. I jeżeli szybko przedostaniesz się na połowę przeciwnika długim podaniem, to jest dobre, bo i strzelisz bramkę. Jeżeli przedostaniesz się 10 krótkimi podaniami i strzelisz bramkę, też jest dobre. I jeżeli po wrzucie z autu zdobiesz bramkę, to też jest dobre. I w piłce nie ma czegoś, nie możesz powiedzieć dzisiaj, że ty w piłce czegoś nie będziesz robił. Nie da się. No tak w życiu powiesz, że czegoś nie będziesz robił. Nie ma tak. Życie to jest takie, no tylko świnia nie zmienia zdania. I na pewno nie powiedziałem czegoś takiego, bo to na to nas
zasugerowałeś jakby, że to nie jest twój ulubiony sposób patrzenia.
Może nie być mój ulubiony sposób rozegrania i może nie być ulubiony, jeżeli chodzi, ale nie, że nigdy tego nie będę.
Czyli filozofia Michała Probierza ma polegać na tym, że Michał Probierz ma być trenerem po prostu elastycznym, a nie takim, zawsze, do którego przypina się jakąś łatkę, tak?
Zawsze taki byłem i przez 20 parę lat dlatego jestem trenerem.
A który zespół, który prowadziłeś w klubie, najbardziej oddaje te twoje wartości, tę twoją filozofię?
W każdym gdzieś tam klubie była jakaś część. No zawsze w każdym klubie masz innych piłkarzy i innych, inne umiejętności. Dlatego to jest do każdego piłkarza, do każdego klubu, to ty się musisz dopasować, a nie oni dopasować do trenera.
Wciąż masz tak, że trzymasz przy łóżku kartkę, na której notujesz sobie jakieś rzeczy, że jak się budzisz...
A teraz jest łatwiej, bo jest telefon. Mhm. To można ten... Ale jest tak często. Ja akurat lubię i czytać. Czasami się w nocy obudzę, coś poczytam, coś tam ten, no i także.
Czyli ty cały czas jesteś pod prądem tak naprawdę.
No ja akurat lubię, no to jeżdżę dużo, teraz trochę też podróżuję, no to jednak mimo wszystko to zawsze gdzieś tego e-booka noszę, mimo że wolę zawsze te książki papierowe i ten, ale gdzieś tam zawsze to się nie zmieniło.
No nie mogę cię nie zapytać właśnie o książki, które czytasz, tak jak Robert Mazurek pyta swoich gości codziennie w RMF-ie, jakie książki polecają, no to ciebie trzeba, no bo ty pochłaniasz jakieś nieprawdopodobne.
No to jest akurat, no jest na pewno, ale też teraz no nie do końca, bo teraz mówię, no nie da się, też nie da się nie wszystkiego, nie, bo to jednak ten, ale założyłem sobie jedną aplikację, gdzieś
audiobooki
i gdzieś tam zawsze jak mogę, to sobie czy posłucham muzyki, czy posłucham tych podcastów, czy książkę i ten. Ostatnio sobie odtworzyłem 1984 Orwella, to tak sobie odsłuchałem w wersji, ale słuchowiska. Takie, że jest różne ten. Teraz też sobie włączyłem właśnie Ikarskiego, zaczynam słuchać w takich właśnie kwestii takiego samego słuchowiska to, ale bardzo fajny stelaż słyszałem na tym słuchowisku, jedno z najlepszych, jakie ten, godzina 15 i to taki mój przyjaciel mi polecił bardzo dobre, a tak z takich czytanych, no to mówiłem chyba, nawet my rozmawialiśmy kiedyś, to ci polecałem Goniąc Czarnego Jednorożca. Bardzo dobra książka, a też o Nowym Jorku sobie też poczytałem, bo tam byłem ostatnio. To trochę żałuję, że nie przeczytałem tego wcześniej, że tam jest jedna z najpiękniejszych bibliotek, która jest, bo nie wiedziałem tego.
Kilka lat temu pamiętam, że czytałeś cały czas książki piłkarskie, że szukałeś jakichś chyba tego typu inspiracji, prawda?
Nie, nigdy się nie uzależniałem od jednej tej. Nawet w antykwariacie człowiek, który zawsze do niego przychodzę i od niego biorę książki, mówi, że nie widział jeszcze kogoś, kto bierze tak odmienne, różnorodne książki. Wiadomo, że jedną to mam ulubioną, którą zawsze, to jest książka, którą wielu ludziom podarowałem i podniosłem cenę na Allegro z 20 do 400 zł tej książki, Aforyzmy o mądrości życia Schopenhauera. Ale jest na pewno już ograniczona ilość, bo to nie wyszło nowe wydawnictwo, a wszystkie dedykuję i podpisuję.
Także... Ciebie powinno chyba jakieś wydawnictwo po prostu zatrudnić jako twarz dobrowolnej książek.
Ale nie, się śmieję, bo jak ten, jak teraz będę widział, nie będzie pierwszej strony, to wiem, że ten, a jeszcze mam zaznaczony na kilku stronach zawsze ten, to będę wiedział, czy wrócił.
Mhm. Zapytałem cię o te książki, wiesz, i o inspirację innymi trenerami, bo dzisiaj wśród młodych trenerów da się zauważyć takie chłonięcie od Roberto De Zerbiego. Każdy zwraca uwagę na trenera Brighton. I ciekaw jestem, czy są rzeczywiście tacy trenerzy, od których ty czerpiesz, że oglądasz poszczególne mecze i myślisz sobie, o kurczę, tu goś wymyślił albo wprowadził coś fajnego, co mi się podoba.
No to jest kwestia później, no, może wymyślić, jak ma takiego piłkarza i to do danego piłkarza musi coś wymyśleć, a nie, że ty wymyślisz sobie to w klubie, w którym nie masz danego piłkarza, żeby to zrobić i chcesz to zrobić. A tu rzeczywiście no, do Serbii jest, muszę też powiedzieć, że to mu podziękować, bo znalazł bardzo dużo czasu i na rozmowę prywatną, także to fajnie, że tacy ludzie są i na pewno Kuba Moder ma bardzo fajnego i mądrego trenera.
Czy Kuba Moder przy okazji to może być taki game changer dla tej reprezentacji, jego powrót, jako taki zawodnik, który wypełnia wiele luk, które były w tej kadrze?
Na pewno ma taki potencjał, ale no, trzeba pamiętać, że nie grał trochę i tutaj też nie może na niego spaść takie odpowiedzialność nagle, że on ma być uzdrowicielem tego, bo on musi być spokojnie wdrażany też do tej reprezentacji i to co mówiłem, na pewno ta reprezentacja jest potrzebne teraz wszystko zrobienie pod kątem tych dwóch meczów, najpierw wygrania pierwszego, później drugiego, dlatego też to, co mówiłem, na pewno niespodzianka jedna w kadrze będzie.
Wśród powołanych, niekoniecznie w składzie. Krzysztof Piątek, o tego piłkarza chciałbym cię zapytać, dlatego że to jest jakieś dziwne zjawisko, cała ta jego kariera. To znaczy wystrzał tak, potem zjazd, no i teraz znowu zaczyna być bardzo dobrze. Jak ty to tłumaczysz? O co chodzi z tą karierą? Dlaczego to wszystko potoczyło się w tak dziwnym kierunku? Znasz go najlepiej chyba z wszystkich.
No trudno mi powiedzieć, znam go, ale to nie jestem na co dzień z nim i to mi trudno się
wypowiadać. No jesteś, chyba na weselu byłeś.
No ale to między weselem, a to był w Milanie, a do tego czasu to się bardzo dużo i też nie jest tak, że ten nagle utrzymujesz z wszystkimi kontakt, bo to się nie da. Oni też mają swoich ludzi, swoich znajomych i tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli o niego chodzi, to on sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie i ten ważny, że wraca powoli do dobrej dyspozycji.
Wiceprezes PZPN Adam Kazimierczak powiedział, tak już kończąc naszą rozmowę, Michał jest na tyle charakternym człowiekiem, że bez względu na zapisy w kontrakcie, jeśli nie wywalczy awansu, moim zdaniem nie będzie dłużej trenerem drużyny narodowej. I tutaj jakby mamy powiedzmy dwa człony, czyli jesteś na tyle charakternym człowiekiem, że jeśli nie awansujesz, to pan Kazimierczak sugeruje, że podasz się do dymisji.
Nie wiem, no jak ja akurat odbieram to, że awansujemy na mistrzostwa i nie będzie tego tematu.
Mhm. Ale jeśli nie awansujecie, to chcesz zostać, tak?
No, ja do tych słów się odnoszę, to co mi
zapytałeś. Na do mojego pytania, jak się odniesiesz.
Ale to nie ma, miałem kontrakt. No.
Mhm. Czyli chcesz zostać i chcesz budować tę reprezentację?
Ale ja w ogóle na ten temat...
Ale to nie byłoby nic złego, gdybyś powiedział, że nie powinniśmy co chwilkę zmieniać selekcjonera.
Ale to, no to już jest każdego osobna i kwestia przekazywania informacji. No ja z mojej perspektywy tylko mówię to, co na pytanie, na które mi zadałeś, to ci konkretnie odpowiadam.
Znałem też kolejne.
Co jest rzadkością, bo jak już zauważyłeś, że często gdzieś tam zawsze jeszcze znajdę jakieś...
Tak, zawsze kilka dygresji, dlatego trochę skaczemy po tematach. Jak ty chcesz być, naprawdę już kończę, jak chcesz być postrzegany jako trener? Bo zależy ci na tym, na opinii
jak chcesz być
ludzi.
Postrzegany?
Jak chcesz być postrzegany jako trener?
To każdy mnie postrzega jak chce, a ja jestem sobą.
Mhm. A jak ty postrzegasz siebie w takim razie jako trenera?
Jak patrzę w lustro?
Mhm.
No, że jest na pewno czasami w język, jakbym się ugryzł, to może by to było inaczej i może jakbym był większym dupołowłazem, jak to się mówi, to jest, ale nie zmienię się. Jak patrzę w lustro, to wiem, że obrałem dobry kierunek, bo przez te lata pracy, które jest, to jest. A przy okazji jestem też, się cieszę, bo kiedyś, wiem teraz paradoksalną sytuację, że ktoś uśmiercił mojego pierwszego trenera, jednego z pierwszych trenerów. I przez cały czas, okres czasu, że to był taki mój Janusz Dramski, bardzo fajny gość, którego wspominam w rozbarku, by to mnie jako najlepszego trenera i przez okres chyba roku czasu myślałem, że nie żyje. I nawet z mamą moją niedawno rozmawiałem i teraz się dowiedziałem, patrzę, że kiedyś do mnie dzwoni i pisze.
Coś ci pokażę za chwilkę a propos tego.
I w szoku jestem, bo jak do mnie zadzwonił i napisał, to myślałem, że ktoś jego telefon przejął i ten. No ale zadzwoniłem, mówię tak z ciekawości i się okazało, że on żyje. Także Z tego powodu się bardzo cieszę i jeszcze powiedział przy okazji, że długo chyba będzie żył, bo jak już go uśmiercili inni.
Była taka sytuacja z Ianem Wrightem, nie wiem czy widziałeś taki filmik.
Nie.
Wright, legenda Arsenalu, stał sobie na trybunie i to był chyba trener, który go prowadził w piłce młodzieżowej i on był pewny, że on nie żyje i patrz.
I nie jest to kreowane, bo
nie jest to
kreowane. Ale nie, mówię tak jak my teraz. Nie
właśnie
rozmawiali.
Przypomniało mi się od razu w kontekście
nie rozmawialiśmy, nie rozmawialiśmy na ten temat. Jest to rzeczywiście sytuacja, której dla mnie to była jednym wielkim szokiem i nie ukrywam, że do kolegi, który do mnie to napisał, że mu napisałem, że jednak Janusz żyje, to był jeszcze większy szok. Także czasami życie, ale wracając do tego, jakim bym chciał trenerem, to na pewno jego bardzo ceniłem jako trenera i cieszę się, że ma okazję, że jestem trenerem reprezentacji i jego przy okazji bardzo pozdrawiam. Oby żył jak najdłużej i trzymam za niego kciuki, a sam to, co mówię, powiedziałem wcześniej.
Mhm. Powiedziałeś, że trener zmienia się co 5 lat. To jaki będzie Michał Probierz w takim razie w 2030 roku? Czy to będzie trener całkowicie...
W 2030 roku. Za 6.
Za 6 powiedzmy. No. Czy to będzie trener już taki całkowicie wychillowany po tym golfie, już bez presji, po reprezentacji? Jaki będzie Michał Probierz? No bo dzisiaj...
Ale już oceniłeś, że... czemu po?
Proszę?
Czemu po?
Życzę ci, żeby został
w reprezentacji. No i właśnie.
Ale mało który selekcjoner reprezentacji Polski tak długo wytrzymuje. Okej, może w reprezentacji. No widzisz, jak mnie zagoniłeś do ślepego zaułka.
No
może
już mnie zwolniłeś, no, ale nic.
Nie, okej. Ilu selekcjonerów naszej reprezentacji pracowało tak długo? No prawie nikt. No, nie jesteśmy.
Ktoś musi być pierwszy.
Okej. Okay. Ale jaki będzie wtedy Michał Probierz?
Taki nie wiem, trudno powiedzieć. No, ważne, żebym żył. No, to jest ten. Widać, że w tym świecie, no tak jak chińskie przysłowie mówi, obyśmy żyli w ciekawych czasach, no ale te czasy są za ciekawe teraz. Bo to oby było więcej spokoju, to kibicom naszym życzę wszystkim, żeby cieszyć się z tego awansu, żebyśmy mieli powody do radości z tej reprezentacji, naszym piłkarzom wszystkim, żeby właśnie dążyli do tego, żeby być lepszym i to, by to wszystko się spełniło.
No ja ci życzę, żebyśmy żyli w ciekawszych czasach, jeśli chodzi o reprezentację, żebyś w 2030 roku jednak tę reprezentację prowadził, no bo to będzie znaczyło, że ta reprezentacja idzie do góry. Dzięki wielkie. Dzięki.